Hubert,
Filip.
Zaczęliśmy nowy rok.
Zaczęliśmy nowy rok, zaczęliśmy nowe ćwierćwiecze. W terminologii Hunger Games zaczęliśmy second quarter quel.
Jeszcze nie, w 26 będzie dopiero.
No jak, przecież jak było 75 były igrzyska, to celebrowali trzecie quarter quel, więc to się chyba jednak zaczyna na piątkach.
Myślisz, że tak?
I zerach.
Okay.
Tak mi się wydaje, bo w drugiej części było third quarter quel. Pamiętam to dokładnie, nie wiem dlaczego. Ten film mi się chyba bardziej podobał, niż jestem gotowy przyznać. I tą kontrowersyjną wiadomością tak. I tym kontrowersyjnym wyznaniem możemy zacząć odcinek 240.
Ja nie pamiętam.
8? 7? 9?
Jakoś przed 250.
Tak, już niedługo będzie nasze 25. Kurczę, widzisz, gdybyśmy tak wycelowali i 250 odcinek byłby na 2025, to by było dużo dwójek i dużo piątek
tak mieli,
i dużo zer.
Gdybyśmy nie zrobili filmu w zeszłym roku.
Tak.
To by akurat było, bo jesteśmy tak 3 odcinki do tyłu mniej więcej.
I teraz powinniśmy puścić dźwięk Zbigniewa z Stonogi. Nie było warto.
Nie warto było, kurwa.
Tak. Witamy, słuchacze. Przepraszam, cześć, że tak od razu wpadliśmy w takie jakieś dziwne meandry dyskusji. Ale witamy w odcinku 240 którymś podcastu.
Moglibyśmy to sprawdzić w tej sekundzie w czasie nagrywania, ale już za daleko.
Za późno, już zabraliśmy za daleko w tym. 240 którymś, który jest odcinkiem nietypowym jak na nasze standardy.
Tak, odcinek temu użyliśmy takiego prawie żartu, że ohoho, tak dawno temu wyszło nam, że podsumowaliśmy miniony rok w maju, bo zapomnieliśmy o tym, więc na przekór tak ustaliliśmy, że najlepiej będzie rozpocząć rok od podsumowania roku minionego.
I od celebracji tak. Najlepszych i najbardziej autorskich rozwiązań filmowych.
Dokładnie. Nie jesteśmy pierwszą nagrodą, która zostanie rozdana w 2025.
Ja myślałem, że będziemy pierwszą znaczącą nagrodą.
No, dokładnie. Tymczasem Złote Globy nas wyprzedziły.
Ale Złote Globy nikogo nie obchodzą.
Tak, więc Brutalista, Emilia Perez i coś tam jeszcze.
I w związku z tym możemy już kończyć odcinek, bo wszystko wiemy. Co...
A, i Szogun.
I Szogun, tak.
To są najważniejsze informacje, jeżeli chodzi o Złote Globy, a u nas, jak co roku, nie licząc chyba tego jednego roku, kiedy w ogóle zapomnieliśmy o tym, ale jak co roku...
I tych lat, gdzie jeszcze nie wpadliśmy na
tak,
ten pomysł.
Tak, i tych lat, kiedy nie wpadliśmy na to jeszcze, zapraszamy, drodzy słuchacze, na wirtualne rozdanie nieistniejących nagród popkulturowych, znanych jako Złote Trzonki.
Robię trzonek do siekiery, na 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 na. Robię trzonek do siekiery dzisiaj. Robię trzonek dzisiaj, robię trzonek.
Prosto ze studia podcastu Hammerzeit tymczasowego, czyli salonu Filipa. Dzisiaj będziemy rozdawać fantastyczne, najbardziej znaczące nagrody w polskim internecie podcasterskim. Wszystkie kategorie zostały wymyślone przez nas osobiście, bez wspomagania się AI, chyba że Filip mnie poprawi.
Nie. Się wspomagałem notatką z 2 lat minionych, żeby widzieć, co było, co wymyśliliśmy, żeby tak bardzo nie powtarzać się. One się tam zazębiają, te kategorie.
Niektóre
ale...
muszą się powtarzać.
Tak, buły będą, jeżeli ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, będą. Ale z twistem w tym roku.
Tak.
To
buły z twistem, to ciekawe musi.
No, nowa ciężarówka z jedzeniem na waszej dzielnicy już wkrótce, tak. Buły z twistem. To będą kategorie w liczbie sztuk 19, jeśli dobrze policzyłem.
Nie wiem, ja nie liczyłem w
ogóle. Wydaje mi się, że 19. Oczywiście znowu moglibyśmy to zrobić lepiej, na przykład 25 wymyślić, żeby...
Ale my nie wpadamy na takie rzeczy.
Nie wpadamy na takie rzeczy.
Musicie nam wybaczyć wystarczająco dużo wysiłku intelektualnego nas kosztowało wymyślenie tych kategorii, a jeszcze zdecydowanie, jakie są odpowiednie odpowiedzi do danych
tak.
kategorii, to jest jeszcze większy wysiłek, na który rok do roku łapię się na tym, że wymyślam pytanie, na które nie znam odpowiedzi i wiem, że nie będę znał dobrej odpowiedzi.
I tak, i próbujesz wymyślić w trakcie nagrania. W tym roku jednak postaraliśmy się obaj odpowiedzieć każdy w zaciszu własnej sypialni bądź toalety na te pytania, tak, żeby nie było zbyt wielu przestojów, ale mamy nadzieję, że będzie stymulująca dyskusja. Tym niemniej, mili Państwo, podcast Hammerzeit rozpoczyna rok 2025 podsumowaniem roku 2024, więc będziecie mogli sprawdzić, czy myślicie tak samo jak my. Spoiler, nie.
Prawdopodobnie nie, prawdopodobnie. W każdym razie. Dobrze, myślę, że monolog wstępny prowadzącego ceremonię rozdania ważnych nagród filmowych mamy za sobą. Nie wiem w ogóle, kto w tym roku na Golden Globach występował.
Ja obejrzałem, ja zawsze oglądam, nawet jak niespecjalnie znam, pani Nikki Glaser, czyli blondyniasta komiczka. Dosyć zabawna z tego, co zdążyłem zobaczyć na Złotych Globach. Nie jakoś tam super, ale bardzo szybko te żarty cisnęła przez 10 minut, dosyć sprawnie. Więc,
dobrze. Okay. No to teraz mamy w takim razie występ gwiazdy, która zapowiada główną galę i rozpoczynamy główną galę. Pierwsza kategoria. Kto ma przeczytać? Ja czy ty?
Ja nie mam listy kategorii przed sobą.
Ty masz same odpowiedzi.
Ja mam same odpowiedzi.
Wychodzi na to, że ja będę czytał wszystkie kategorie. To jest strasznie nudny
odcinek.
Nie,
dobrze, to poczekaj.
I Filip już posiada pytania, w związku z tym możemy zadawać je na zmianę. Ja mówiłem ostatni, więc Filip, tobie przypadnie ten zaszczyt, żeby zadać pierwsze pytanie, które nie jest pytaniem, tylko nazwą kategorii.
Tak, przypada mi zaszczyt wypowiedzenia słów, które ułożą się w nazwę pierwszej kategorii. Mili Państwo, pierwsza kategoria nazywa się Totalnie się nie spodziewałem, że będzie takie dobre, w nawiasie film.
Doskonale. I to jest dość trudna kategoria. Bardzo długo się zastanawiałem, po czym nagle doznałem olśnienia, Filip. Był taki w tym roku jeden film, po którym nie tylko my, ale chyba nikt nie spodziewał się, że wyjdzie z niego cokolwiek sensownego, a tymczasem efekt przerósł oczekiwania wszystkich i łącznie z nami, i chyba przede wszystkim z nami. I tym filmem jest film pod tytułem Bruce. Wyszedł dużo lepiej niż się spodziewałem, że jesteśmy w stanie go zrobić.
Widzisz, moje ego w momencie wymyślania odpowiedzi na te pytania nie powędrowało w taką stronę, żeby się nadmuchać, więc nawet przez myśl nie przeszło.
Daj mi chociaż tą jedną rzecz
dobrze
w życiu.
Hubert, absolutnie się w pełni zgadzam. Nasz film, który spłodziliśmy we dwóch w naszym homoseksualnym filmowym związku, wyszedł bardzo dobrze. Jestem naprawdę z niego bardzo dumny, więc jeżeli to jest tak zwana, tłumacząc jeden do jeden z angielskiego, odpowiedź z tak zwanego lewego pola, Hubert, to ja ją w pełni przyjmuję. Film Bruce jest dużo lepszy, niż się spodziewałem, że może być.
Aczkolwiek ja mam też odpowiedzi awaryjne, gdybyś uznał, że taka forma autopromocji jest niedozwolona w przypadku gali, bo wiesz, trudno, żeby organizatorzy gali i jury samo sobie przyznawało nagrodę. To jest jak na tym zdjęciu z Obamą, co sam sobie medal wręcza.
Tak, tylko nie jesteśmy tacy czarni. Jako, że to jest druga wzmianka o filmie Bruce, w tym podcaście póki co, to jeszcze mamy miejsce na trzecią. Może pod koniec.
O, Filip już zapowiada pewnego.
Zobaczymy. Dobrze, to poproszę twoje odpowiedzi awaryjne, zanim ja udzielę swoich.
Tak, długo tutaj się też zastanawiałem chwilę i tutaj obie odpowiedzi tyczą się seriali, bo bardzo ciężko mi było...
Ale to druga kategoria jest o serialu przecież.
Aha, to czemu ja wpisałem tę odpowiedź tutaj?
To znaczy, że nie masz awaryjnej odpowiedzi, Uber, w takim razie. Czyli
ty... Aha, rzeczywiście, to jest zupełnie drugie pytanie czytałem. Dobrze, to ja nie mam awaryjnej odpowiedzi, zmieniam zdanie.
Ja mam dwie odpowiedzi na to pytanie, tudzież dwóch zwycięzców tej kategorii. Mogę ci pożyczyć jednego, jeśli chcesz. Jeden nie będzie dla ciebie zaskoczeniem, bo już napisałem o nim w moim prywatnym poście, który jest publiczny na Facebooku, czyli jak podsumowałem rok. A że premiera tego filmu kinowa jest w Polsce z tego roku, z lutego, to mogę bez problemu zaliczyć ten film do panteonu produkcji 2024.
I przy mianowicie... okazji będzie odpowiedzią na jedną z kolejnych kategorii.
Hubert, film, który był dużo lepszy niż spodziewałem się, chociaż słyszałem, że jest dobry, wszyscy go chwalili, ale nie spodziewałem się, że aż tak, że tak się wyrażę, mnie dotknie. Jest to film Dobrzy Nieznajomi, czyli All of Us Strangers, czyli Paul Mescal i Andrew Scott. Jest to film, który mnie poskładał totalnie. Bardzo piękny, powzruszałem się, zaskoczenie w kilku miejscach, fenomenalna relacja bohatera granego przez Andrew Scotta z jego nieżywymi rodzicami. Super. Pod każdym względem totalnie fantastyczny film. I mówię, myślałem, że będzie dobry. Mówię, no, będzie fajny film, romansidło.
Film mi nie wierzy. Jak ja mu mówię, że film jest cudowny, to
Nie, po prostu nie miałem w swoim sercu miejsca na gejowski romans, a tymczasem okazało się, że to jest dużo więcej niż gejowski romans i to jest super, więc totalnie na maksa zostałem zaskoczony bardzo pozytywnie, a drugi film, który w tej kategorii mógłby się znaleźć, aczkolwiek tu entuzjazm jest odpowiednio mniejszy, jest to film Omen Początek, którego w kinach u nas nie było, wylądował od razu na Disneyu, a zaskoczenie jest takie, że ja lubię horrory, ja lubię jak są demony, jak są jakieś tam wampiry, cokolwiek ma straszyć, jest okej, to spoko, ale że to jest tak dobry Omen początek, który w taki ładny sposób nawiązuje do pierwszego Omenu sprzed lat, jednocześnie robi rzeczy ciekawe, nowoczesne w horrorowym świecie, to jest zaszczytna wzmianka.
No to tak, to jeśli chodzi o pierwszy film, to ja spodziewałem się, że będzie bardzo dobry, w związku z tym nie mogę powiedzieć, żeby jego bardzo dobrość mnie zaskoczyła. W przypadku drugiego filmu go nie widziałem, ale od razu widzę, że to może być temat na kategorię przyszłoroczną na przykład. Film, który Filip mówił, że jest bardzo dobry, a dla mnie wydał się bardzo mocno przeciętny. Tak, z poprzedniego roku, bo to taka musiała być nazwa kategorii.
Dobrze, zapisujemy w mentalnym notesie.
Dobrze, więc tutaj myślę, że nie mamy jakby zdania spójnego. Aczkolwiek zgadzamy się co do Bruce'a, że tak, wyszło nam to dużo lepiej niż się wszyscy spodziewali. Jeśli ktoś słuchaczy jeszcze nie obejrzał tego filmu, to myślę, że musi bardzo szybko to nadrobić.
Zapraszamy na nasz prężnie rozbudowujący się kanał na YouTubie. Tymczasem kategoria numer 2, którą chciałeś zaspoilować 3 minuty temu.
Tak, kategoria to samo, tylko o serialach.
Tak jest.
Zasadniczo, czyli totalnie się nie spodziewałem, że będzie to takie dobre, w nawiasie serial. I tutaj mam dwóch kandydatów. Dużo łatwiej mi przyszło to, bo jakoś tak chyba jak się człowiek zabiera do oglądania serialu, to chyba jednak mimo wszystko z mniejszymi oczekiwaniami i jakby z mniejszym napięciem się ogląda te seriale
tak,
zazwyczaj.
Inwestycja czasowa dużo większa, więc...
Tak, ale jest to taka inwestycja, jednocześnie w przypadku serialu często jednak połączona z takim trochę planowanym marnowaniem czasu, to znaczy jak już nie wie się co się robi, to się ogląda seriale. I takie dwa seriale w tym roku poprzednim obejrzałem. Pierwszy z nich, spodziewałem się, że może być niezły, aczkolwiek nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobry. I tutaj jest lekkie nawiązanie do twojej poprzedniej odpowiedzi, bo jest to też Andrew Scott. Czy już wiesz, o jakim serialu mówię?
Tak, jest to serial, ekranizacja przygód Ellen Ripley.
Tak jest. Jest to serial o panu Ripleyu pod tytułem Ripley bez pan. I jest to serial, który bardzo zaskoczył mnie swoją wysublimowaną wizualną formą i wyekstraktowanym okrucieństwem Toma Ripleya, co w porównaniu do wersji mojej poprzedniej ulubionej z Mattem Damonem w roli głównej stworzyło bardzo duży kontrast i naprawdę ten serial wciągnął mnie dużo bardziej niż się spodziewałem. A drugi serial, który wziął mnie jeszcze bardziej z zaskoczenia i głównie dlatego, że wobec niego nie miałem żadnych oczekiwań, to jest serial pod tytułem Klątwa, który obejrzałem tak, że coś se włączę ze Sky Showtime, bo dawno nic nie oglądałem na Sky Showtime, a tymczasem okazał się to jeden z najbardziej oryginalnych tworów telewizyjno-streamingowych ostatnich czasów, choćby pod tym kątem, że tak jak żaden serial do tej pory wykorzystuje ideę cringe'u i dyskomfortu widza do totalnego maksimum.
Dobrze, to moja odpowiedź na to w tej kategorii jest tylko jedna i jest to taka sama jak twoja. A jako, że Ripleya jeszcze nie widziałem, to tak, jest to serial Klątwa. Minimalnie tu oszukujemy, bo serial zadebiutował w 2023, ale skończył się w 2024, więc możemy go przyjąć z szeroko otwartymi ramionami i musimy to zrobić, bo pełna zgoda, jest to fantastyczna robota, którą obejrzałem dosyć długo po tym, jak ty to zrobiłeś i opowiadałeś mi troszkę o tym serialu, ale wiesz, opowiedzieć, a zobaczyć dwie różne rzeczy.
Po raz kolejny Filip nie wierzy w rekomendacje Huberta.
Tak jak ja ci rekomenduję gry, a ty w nie, nie grasz, więc wszystko się zgadza. Mili państwo, The Curse, czyli Klątwa na Sky Showtime, jest to jeden z najlepszych seriali ostatnich lat. Nawet nie, że to jest serial roku, to jest totalnie transcendentalne dzieło, którego finału w najśmielszych snach nie jesteście w stanie przewidzieć. I on zawładnął mną na tyle mocno, że natychmiast po zakończeniu serialu The Curse obejrzałem poprzedni serial Nathana Fieldera, czyli Próba Generalna, który jest na HBO. To się nazywa The Rehearsal. Jest równie dziwny, Nie wiem, czy jest równie dobry, ale jeśli nawet nie jest dobry, to jest tylko troszeczkę gorszy. A dobrą wiadomością jest to, że próba generalna dostanie w tym roku, czyli w 2025, drugi sezon na Maxie, więc będę miał więcej dziwnych bardzo pomysłów pana Nathana w moim domu na jedno kliknięcie guzika pilota, z czego jestem bardzo zadowolony, więc mili państwo, jeśli nie próbowaliście, a macie ochotę na coś nietypowego, zastanawiającego, zaskakującego i tak jak Hubert powiedział, jesteście w stanie przeżyć tą niesamowitą dawkę niezręczności, którą odczuwacie jako ludzie obserwujący rzeczy, które dzieją się na ekranie, polecamy z całego serca.
Doskonale i tutaj pierwsza stuprocentowa zgodność. Oh yeah. Więc jest to bardzo dobry zaczyn do kolejnej kategorii, którą możesz teraz wygłosić niniejszym.
Niniejszym wygłaszam. Najlepszy film z 2024 roku, który w polskich kinach będzie w 2025.
Odpowiedź jedna jest oczywista, tak. Zdaje się przynajmniej być oczywista i to jest ta odpowiedź, którą ja zapisałem, ale też głównie dlatego, że ja autentycznie jaram się, żeby ten film obejrzeć.
Okej, 3-4.
Brutalista. Tak, to była jednoznaczna odpowiedź.
Nie, ale Brutalistę też mam ja mam po kresce jako awaryjny wybór. Proszę, panie redaktorze.
Nie, no, poza tym, że film Brutalista rozpoczął swój ciąg zgarniania wszystkich możliwych nagród i prawdopodobnie na tych Złotych Globach nie poprzestanie, coś tak mi się wydaje. Mm-hmm. Poza tym druga rzecz to bardzo chciałem zobaczyć Adriana Brody'ego ponownie w tak zwanej roli epickiej, bo pamiętam z lat młodości, że jego rola w Pianiście i w ogóle film Pianista zrobił na mnie tak fenomenalne wrażenie, że przez krótki czas, nie wiem, półtora roku uznawałem, że to jest najlepszy film, jaki widziałem w życiu. Okay. I potem Adrian Brody miał dobre role oczywiście, ale takich monumentalnych ról mu brakowało trochę w karierze i wydaje mi się, że to może być bardzo dobry powrót. I ta nagroda Złotego Globa za najlepszego aktora trochę już na to wskazuje. Dwa, że bardzo lubię filmy, które mają pewnego rodzaju wizję nie tylko artystyczną wewnątrz filmu, ale poza nim i tutaj fakt, że to jest film 3,5 godziny, który ma w środku wbudowaną, zaplanowaną przerwę 15-minutową na siku. Bardzo mi się podoba ta koncepcja, więc czekam na tę premierę z utęsknieniem.
31 stycznia film Brutalista pojawi się w polskich kinach. Obejrzymy ten film. Czy poświęcimy mu 3,5 godziny odcinek podcastu, to się okaże. Ale tak, to był mój wybór dodatkowy, podobnie jak moim wyborem dodatkowym był film Flow, który też dostał Globa, ale tym razem jest to animacja o kotku.
Bajka o kocie.
Bajka o kocie. 80 minut bajki o kocie, why not? Wszyscy się zachwycają.
Tak, tutaj też zastanawiałem się nad tym, że to może być dobra odpowiedź, aczkolwiek po tym takim ogólnoświatowym zachwycie nad filmem Dziki Robot, na który wybrałem się do kina i to w wersji angielskiej. I owszem, jest to bardzo dobra animacja, jest to bardzo piękna historia, wzruszająca, odpowiednio takty wszystkie są w niej dobrane, to... No to nie był film wybitny. Okay. W związku z tym mam pewnego rodzaju dystans, jeśli chodzi o określanie animacji jako coś najlepszego.
Rozumiem, dlatego...
I Festiwal Animator niech się nie obrazi na mnie z tego powodu, bo bardzo lubię filmy animowane.
Dlatego ja tutaj jako moją główną odpowiedź wrzuciłem film Nosferatu w reżyserii pana Roberta Eggersa, który z horrorem jest za pan brat i wszystkie filmy, które dotychczas zrobił, zahaczają o ten motyw krwi, duchów, demonów i innych straszydeł. A że to jest kolejna wersja opowieści o wampirze, który jest jakby wersją Drakuli, hrabia Orlok, łysy, dziwny, oczasty, zębaty wampir, jego narzeczona i tak dalej.
Szczerze mówiąc nie wiem, nie pamiętam, czy widziałem wersję Herzoga, bo tą oryginalną na pewno widziałem, natomiast tą kadr do kadru przeróbkę
tylko w kolorze.
Nie widziałem, nie, chyba.
Ja też nie widziałem. To będzie moje takie stuprocentowo dziewicze doświadczenie jako świadomego widza.
Jestem nawet w stanie założyć się teraz, Filip, że rzeczywiście tak będzie, że tobie się będzie podobało Nosferatu bardziej niż mi Brutalista. W związku z tym od razu chciałem zaproponować temat jednego z kolejnych odcinków.
Brutalista kontra Nosferatu.
Tak jest, dokładnie.
To w drugiej połowie lutego, bo Nosferatu w polskich kinach 21 albo 2 lutego, kamże, tydzień po walentynkach.
Dobrze, myślę, że jest to pinki promise, ale taki tymczasowy tylko.
Tak, tymczasowy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobrze, mieli Państwo, 3 kategorie z 19 za nami.
Bardzo dobrze nam idzie, mamy świetne tempo.
Ale 30 minut podcastu już.
Nie poznaczyliśmy bardzo powoli, ale teraz już przyspieszamy, bo teraz bardzo proste są kategorie. Kolejna kategoria, najlepszy film Lanthimosa z 2024, która jest kategorią podchwytliwą, bo tak naprawdę film Biedne istoty jest z 2023 roku, ale po raz kolejny myślę, że możemy trochę oszukać.
Szczególnie, bo polska premiera to był luty, tak. 24.
Więc tak naprawdę, który z dwóch filmów Lanthimosa ci się bardziej podobał w tym roku, Filip?
Z ręką na sercu Biedne istoty, z tego prostego powodu, że to jest bardziej film.
A nie zbiór pomysłów Lanthimosa, które tak. postanowił zrealizować jako jeden zbiór opowiadań, tak. a nie jako 3 osobne dzieła filmowe, mimo tego, że te historie można by rozbudować do pełnometrażowych filmów.
I myślę, że jako rozbudowane pełnometrażowe wersje, historie 3 z filmu Rodzaje życzliwości, mogły być lepsze.
Zwłaszcza pierwsza historia, która mogłaby jeszcze popłynąć w rejony zupełnie dużo bardziej absurdalne, takie lantymosowskie.
Więcej rzeczy bym chciał widzieć, które on robi dla swojego tego mocodawcy.
Tak, demonicznego Willema Dafoe, który we wszystkich 3 rolach w tym filmie jest fantastyczny, natomiast w tej chyba jest najlepszy, bo jest tak bezwysiłkowo okropny.
Tak, tak, więc oba filmy absolutnie są jakieś. Nie zgadzam się z tymi, którzy twierdzą, że Lanthimos się pomylił, przejechał, za bardzo zaufał swojemu szalonemu, artystycznemu ja w filmie Rodzaje życzliwości. To jest taki właśnie przykład bardzo zdrowego, myślę, podejścia do kreowania, że po tych oscarowych, takich bardziej pod publikę mimo wszystko, czy jak Faworyta, czy właśnie Biedne istoty w filmach, zrobił coś na zasadzie, ha, pamiętacie moje stare filmy? To patrzcie na to. I poniekąd udało mu się ten scenariusz zrealizować.
Tak, aczkolwiek zachował ten taki bardziej swój współczesny w tym filmie sznyt, jeśli chodzi o tempo narracji, bo te stare jego filmy jeszcze mają to do siebie, że ta dziwna atmosfera jest bardzo powoli nabudowywana, tak, a tutaj on to skondensował do tych właśnie 3 niecałogodzinnych historyjek.
Tak. Panie Turku, kończ tę scenę!
Dokładnie tak.
A on nie, a on ciągnie.
Więc trochę to tempo, wydaje mi się, że nawet temu filmowi zaszkodziło, bo zdecydowanie wolałbym na przykład obejrzeć pierwszą część z tych 3 filmów jako takie 2-godzinne pełne dzieło, przekręcone przez Lanthimosa już do naprawdę granic.
Tak, więc tutaj była wersja skurtowa, czyli to mógł być miniserial kupiony przez Netflixa, 3 nowele w reżyserii Lanthimosa.
Tak jak Wes Anderson miał te 3 krótkometrażówki, tak, na Netflixie.
Szczury, coś tam i coś tam. Ten, co to był? Roald Dahl?
Tak, 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 tak.
Jego historie zekranizowane. Więc tu wyszła wersja kinowa. Nie żałuję, że nie poszedłem do kina. Jeżeli miałbym też w pełni świadomie wybrać, który z tych 2 filmów wolałbym zobaczyć w kinie, to Biedne istoty jako spektakl, przywiązanie do tego, tej strony wizualnej, połączenie tego starego Hollywood, gdzie wszystkie dekoracje są zbudowane w studiu i one wyglądają jak dekoracje, ale jakby wierzysz, że to tak miało być, plus to takie właśnie nowoczesne podejście do filmowania, bardzo się sprawdziło, więc z tych 2 filmów myślę, że tutaj jest zgoda, że Biedne istoty są lepszym Lanthimosem na zeszły rok.
Tak.
Świetnie, fantastycznie. Poproszę kategorię numer 5, panie Hubercie.
Ja czytałem poprzednią kategorię.
Panie Filipie, poproszę kategorię
panie
numer 5.
Panie Filipie.
No, oczywiście, bardzo proszę. Otóż kategoria numer 5, najlepszy film z Zendayą z 2024 roku.
Tak, tutaj też mamy do wyboru 2 filmy.
Jest.
Mimo tego, że wydaje się, że Zendaya jest wszechobecna i jest zawsze i wszędzie, i dzisiaj się dowiedzieliśmy, że się oficjalnie zaręczyła z Tomem Hollandem.
Oh yeah.
Bo ja w ogóle nie śledzę portali plotkarskich, w związku z tym takie rzeczy mnie kompletnie nie interesują.
Oczywiście.
I mimo tego, że wydaje się, że
widziałeś, a widziałeś te zdjęcia dla Men's Health, jakie to on sobie zrobił?
Nie,
jest też jego jadłospis, chyba, żeby wyglądać jak Tom Holland.
Tak, myślę, że to jest dokładnie to, czego mi zabrakuje do tego, żeby wyglądać jak Tom Holland, stosowanie jego jadłospisu. Tak czy siak, gdyby Zendaya rzeczywiście wystąpiła w mnogości filmów w tym roku, a wydawało się trochę, że tak jest, to by była to trudniejsza do wyboru kategoria. Tymczasem mamy do wyboru 2 filmy i ja spośród tych 2 filmów wybieram film Duna, część druga, choćby dlatego, że jej rola w tym filmie była trochę mniejsza, wystarczająco duża jak na nią, a 2, że w filmie pod tytułem Challengers mimo wszystko wkurzało mnie to, że na wszystkich licznych ujęciach, które były zbliżeniami gry tenisowej było widać, że to są aktorzy, a nie tenisiści, zwłaszcza w przypadku Zendayi było to widać.
Hubert, ja się nie znam na tenisie, więc mi to w ogóle nie przeszkadzało. Tutaj mam problem, bo oba filmy mi się strasznie podobały. Obu filmom dałem ocenę 9.
Ale tylko do jednego muzykę robił Trent Reznor, więc w chwili wybierze film Challengers.
Nie, tutaj szczerze, nie, ja jestem w rozkroku, bo jeżeli miałbym wybierać tylko przez wzgląd na Zendaya, to bym wybrał Dune, a jeżeli mam wybierać ze względu na film jako całokształt, to bym wybrał Challengers. I co
to jest zrobić? Kontrowersyjna bardzo decyzja, bo ja nie wiem, dlaczego aż tak ci się film Challengers podobał.
Ja też nie wiem, bo ja go jakby świadomie go unikałem.
Zwłaszcza, że główny, ostateczny, nazwijmy to twist i pomysł na to, jak zostanie pokazane na ekranie to, co się wydarzyło między bohaterami tego filmu, był tak oczywisty, że ja przez ostatnie 30 minut siedziałem, mówię, no już kurwa, zaserwuj, tak jak on, będzie wiadomo, o co chodzi.
W ogóle mi to nie przeszkadzało. Ja jakby unikałem tego filmu bardzo świadomie. Nie poszedłem do kina, mówię, Jezu, jak się zachwycają. Mam dosyć już chwalenia filmów przed premierą, już nie chcę.
Ja zapłaciłem za ten film 19,90 na VOD, który mi się pamiętam.
A ja wczerpię, poczekam, że będzie na Amazonie. Jeszcze 2 tygodnie po tym, jak się pojawią, mówię, dobra, może to był dobry dzień, może
ale
nie.
Ale głównie dlatego, że mówili, że w tym filmie jest tyle tenisa, jest tak dobrze pokazany i tam były trener Andre Agassiego ich tam trenował i super, ale tak patrzę, no to widać ciągle, że to nie jest to. Natomiast komputerowe, tenisowe piłeczki były bardzo ładnie zrobione.
No i ostatecznie pojedynek to wygląda jak z Dragon Balla, że ta piłka, oni skaczą jak pojebani, w ogóle to było super. Więc ja jestem w rozkroku, skoro mówisz Duna, to u mnie jest 50-50, u ciebie jest 100%, więc Duna.
Dobrze, więc Duna, ale tak werdykt nie z przekonaniem, myślę, bo generalnie nie było super Rules and Day w tym roku. Nie wiem, kto wymyślił tę kategorię, nie wiem, dlaczego ją wymyślił.
Szczerze, ja szukałem po prostu, po pierwsze chciałem, żeby był parytet, żeby była też kobieca strona tych kategorii podkreślona, a po drugie szukałem najciekawszych i najbardziej nośnych takich dubletów tegorocznych, gdzie ktoś zrobił coś 2 albo więcej
bo
razy.
Niestety w tym roku nie było 2 filmów o spadających na ziemię meteorytach.
No niestety. Ale wiesz, pomalutku, Hubert, zobaczymy. W każdym razie przechodzimy do kategorii numer 6, którą przeczyta pan redaktor
tak,
Hubert.
Tak, jest to trochę podobna kategoria z pewnych względów, natomiast wkraczamy na podwórko polskie, bo chcielibyśmy przyznać nagrodę za najlepszy polski film albo serial z 2024 roku, nie napisany przez Jakuba Żulczyka, bo podobnie tak jak Zendaya wydaje się wszechobecna i że gra we wszystkich filmach, to wydaje się, że Jakub Żulczyk pisze scenariusze albo przynajmniej książkowe podstawy do wszystkich scenariuszy serialowych, zwłaszcza w Polsce, tymczasem okazuje się, że...
No właśnie, ja szukając odpowiedzi...
Nie
do
ma
tej,
serialu
do tego
z tego roku, który napisał Żulczyk.
Tak, to z Jakubikiem, ta nota jakaś
tam... To 2022 chyba nawet jest, a Warszawianka jest jeszcze... z 2023.
Okej, okay. No a Wzgórze Psów jest jutro.
A Wzgórze Psów jest jutro, więc też się nie kwalifikuje, więc jest to bardzo prosta kategoria, po prostu najlepszy polski film albo serial, gdyż Jakub Żulczyk żadnego nie napisał.
Dobrze,
w tym
więc
roku mijającym.
Bardzo ładnie udało ci się to przygotować i ja z kolei
bardzo
szukając...
przemyślałem tę kategorię. Tak.
Ja z kolei szukając odpowiedzi na to pytanie, zauważyłem, Hubert, że...
Nie oglądam polskich filmów.
W tym roku, jeżeli chodzi o filmy i seriale, obejrzałem jedną rzecz. Jest to film Kos. Nic więcej polskiego nie obejrzałem.
Jak to nie obejrzałeś film Cisza Nocna?
O Jezu, przepraszam. W tym roku obejrzałem 2 rzeczy polskie. Jest to film Cisza Nocna i film Kos.
I obejrzałeś serial Roist.
To w tym roku było?
Mhm.
Tak?
No.
Chole. Obejrzałem 3...
Znaczy nie w tym, w poprzednim. Tak.
W, sensie, jesteśmy, w tym poprzednim roku.
Nie oszukiwaliśmy, że jesteśmy świetnie przygotowani.
No, oszukaliśmy, no. To ja, nie, to w tej kategorii.
Wszyscy
ja
się... reżyserzy, z którymi rozmawialiśmy na temat ich dzieł z 2024 roku, są teraz bardzo zadowoleni z tego
siara.
Faktu.
Bartku, Janku, bardzo przepraszamy. Dobrze, no to widzisz, to świetnie się przygotowałem. Dobrze, no to tak, to skoro mi przypomniałeś teraz, ile rzeczy jednak obejrzałem polskich, to Royst się chyba najbardziej podobał z tych 3 jako bardzo skuteczne zwieńczenie trylogii, która po pierwszym sezonie nie wydawało się wcale, że będzie trylogią. Więc choćby z tego względu, w takim razie Royst Millennium, bo tak się nazywał trzeci sezon, jest moim typem, czego się jeszcze 2 minuty temu nie spodziewałem, więc tak. Jest to dla mnie spora niespodzianka.
I to była bardzo subtelna psychologiczna manipulacja z mojej strony, bo jest to również mój typ, bo i Filipa przekonałem do tego bardzo szybko i bardzo skutecznie. Natomiast gdyby Filip kierować się gustem gawiedzi tak zwanej, to tak. Prawdopodobnym zwycięzcą byłby serial pod tytułem Matki Pingwinów, który dla mnie zapowiada się bardzo nieciekawie, ale ze wszystkich stron, łącznie z bliskimi moimi, słyszę, że jest to naprawdę rzecz fajna i godna uwagi i może kiedyś jeszcze się skuszę, żeby się przekonać osobiście.
Hubert, jako że jeszcze chwilę temu byłem przekonany, że niczego nie widziałem, jeżeli chodzi o produkcje polskie, to napisałem na kartce rzeczy, które wydaje się, że powinny dostać taką nagrodę i między innymi napisałem Matki Pingwinów jako jeden z tych tytułów, a dwa dodatkowe tytuły, to również serialowe, które zapisałem, które oficjalnie miały premierę w zeszłym roku, są również Netflixowy Idź Przodem Bracie, który podobno jest dobrym, sensacyjnym, mądrym serialem z fajnymi scenami akcji. Podobno, nie widziałem, ale taka jest, myślę, myśl
przewodnia. Ale podobno też trochę gubiącym się momentami scenariuszem.
Pewnie dlatego, że nie pisał go Jakub Żulczak.
Pewnie dlatego. A drugi serial to jest Lady Love, czyli wcale nie o Teresie Orlowskiej, serial, który dla Maxa jest produkcją oryginalną i podobno i stylowa, i fajna, i wiesz, od pucy buta do milionera, tyle że A, kobieta, B, seks.
Tak.
Więc why not?
C, Niemcy.
C, Niemcy. Wszystko, co kochamy najbardziej, dokładnie. Więc to są honorowe wzmianki, ale nasz najlepszy kolega Jan Holoubek i jego Royst zwycięża.
Tak jest.
Bardzo się cieszę. Dobrze, mili Państwo, kategoria numer 7, którą wymyśliłem ja. Kategoria nazywa się Najlepszy Ryan w 2024 roku. Tutaj wydawałoby się...
O kurczę, ja poprzestawiałem w odpowiedziach kategorię i teraz ja mam inną kategorię, ale może być, tak. Może być.
Dobrze. Może być, no to świetnie. Cieszę się, że możemy tak podążać. Najlepszy Ryan 2024. Wydawałoby się, że tylko dwa są do wyboru Ryany. Haha, jest więcej.
Właśnie wydaje mi się, że Filip ma tutaj kandydata podstępnego i byłem gotowy na tę ewentualność i też mam kandydata podstępnego.
Bardzo dobrze. To znaczy, u mnie zwycięża kandydat oczywisty, albo przynajmniej
To najpierw tak może weźmy oczywiste rzeczy, przedstawmy.
Dobrze.
Oczywistym wydaje się po raz kolejny dublet, czyli pojedynek dwóch Ryanów pod tytułem Reynolds i pod tytułem Gosling.
Tak.
I tutaj w tym zestawieniu, mimo wszystko, mimo całej mojej sympatii do filmu pod tytułem Fall Guy, którego obejrzałem wczoraj i bardzo mi się podobał i odczuwałem w nim klimat trochę Nice Guys, trochę klimat
Kiss Kiss Bang Bang.
Bardzo fajnie zrealizowany, śmieszny, zabawny, mało znaczący film. To jednak mimo wszystko Deadpool, Wolverine to było wydarzenie filmowe, a nie tylko po prostu fajny film. Więc mimo wszystko w tym zestawieniu bym postawił wyżej Reynoldsa.
Okej, okay, to ja mam... rozumowanie stuprocentowo logiczne z pana strony, panie redaktorze, i ja również, jeżeli chodzi o event filmowy i fakt, że jesteśmy trochę ostatnio pokłóceni z całym Disneyem, w ogóle my kontra Disney.
Disney psuje nam wiek średni.
Tak, i Star Warsy, i Marvel, nie za bardzo. Więc fakt, że Deadpool i Wolverine był taki, jak sobie wymyśliliśmy, że będzie i zagwarantował nam bardzo dużo radości. Jest też drugi film Ryana Reynoldsa z tego roku, który jest dostępny na Showtime'ie, którego nie widziałem, ale podobno jest nie najlepszy, czyli jest to If, Imaginary Friends w reżyserii pana Johna, Jezu.
Pana Johna.
Pan John, wiesz który.
Tak, ale...
Krasiński, szukałem. Mówię...
Najseksowniejszy człowiek.
Tak, szukałem Kowalski, ale coś mi tu nie pasowało. Nasz
Filip,
człowiek.
Filip, chciałem powiedzieć, że w moim researchu do kategorii ostatecznej, czyli Buły Roku, szukałem gołych fotek Johna Krasińskiego.
John jest trochę starszy od nas, nie?
Też jest po 40 w każdym razie.
Ale czy on jest 8,4 czy wyżej?
To pytanie. Już nie pamiętam.
Dobrze, bo ja. Ale to jest finał, jak zawsze. Więc tu podobno nie najlepszy film, bo chociaż koncept jest słuszny, to wszyscy wiemy, że o Wymyślonych Przyjaciołach jest tylko jedna dobra rzecz na tej planecie, a jest to bajka Cartoon Network, czyli Dom dla Wymyślonych Przyjaciół pani Foster. Ja mam taki problem z Ryanem Reynoldsem.
No, w sumie film Bliscy Nieznajomi też jest całkiem niezłą rzeczą Wymyślonych Przyjaciół.
Tak, spoiler dla tych, którzy nie widzieli, bardzo przepraszamy, ale z drugiej strony gdybym nie powiedział, że spoiler, to byście się nie zorientowali, że spoiler, więc to ja przepraszam.
Tak.
Ja mam taki ostatnio problem, to nie jest problem w ogóle, ale jak się zacząłem zastanawiać bardziej z Reynoldsem, że Ryan Reynolds przestał być aktorem troszeczkę i ostatnie takie naprawdę role Ryana Reynoldsa to są tak około dekady temu. Jest to film Pogrzebany, gdzie siedział w trumnie i film Głosy, gdzie gadał z psem i kotem, a tak naprawdę zabijał ludzi.
A wciąż najlepszym jego osiągnięciem filmowym jest Van film Wilder. Pod tytułem Waiting.
A Waiting, przepraszam. Widzisz? Wiedziałem, że na W. Masz rację, Waiting.
That was the shit.
Dokładnie. Jeżeli państwo nie widzieli film Kelnerzy chyba po naszemu to było, to serdecznie polecamy.
Jest to jeden z tych filmów, który będzie w tym odcinku, którego nigdy nie nagramy tak, na temat dziwnych komedii, które bardzo lubimy.
Dokładnie. Więc ja bym się tu skłaniał po dwóch Reynoldsach, które jednego widziałem, drugiego nie. Jeden mi się podobał, na temat drugiego nie mam zdania, ale twierdzę, że Reynolds jest za bardzo Reynoldsem, za mało aktorem ostatnio. W kierunku Goslinga głównie dlatego, że bonusem do bardzo fajnego filmu Kaskader, który niesłusznie został pogrzebany w kinach.
Ale on został pogrzebany dlatego, że chciał zwrócić uwagę na to, że kaskaderzy nie dostają nagród takich jak Oscary.
I dalej nie dostają.
I to, że w napisach końcowych do tego filmu są te wszystkie kaskaderskie i są wszyscy kaskaderzy pokazani, jest super.
No bo to jest bardzo fajny film. Kurka wodna. To dodatkowo doceniam bardzo Saturday Night Live'owy odcinek z Goslingiem, gdzie jest najlepszy sketch tego roku, czyli Beavis i Butthead. Więc tutaj mamy rozjazd, czyli ja mówię Gosling, a ty mówisz Reynolds, więc nie będzie skończone.
Zapomniałem, że był jeszcze przecież sequel do Papirusa, więc...
O, dokładnie. Papyrus.
Tak. Dokładnie. Więc no dobrze, jest kontrowersja. Natomiast mój kandydat z Zawinkla, tak zwany, to jest Filip, główny bohater jednego z najwspanialszych, a jednocześnie najgorszych filmów w historii ludzkości, czyli jest taki Ryan, który prowadzi na platformie YouTube kanał Ryan's Toy Review. Jest w tym roku, w 2024 wyszedł film pod tytułem Ryan coś tam, w każdym razie z nim, animowany w roli głównej. I chciałem, żeby przedstawić jego kandydaturę do nagrody jako najlepszy Ryan roku 2024.
Okej, okay, to mój kandydat z Zawinkla, to Hubert, jest Amy Ryan. Czyli pani aktorka grająca gościnną rolę w tegorocznym sezonie, w zeszłorocznym sezonie Morderstw po sąsiedzku, która zresztą była w drugim sezonie główną, jedną z głównych postaci pobocznych, narzeczoną Steve'a Martina przez moment, dopóki się nie okazało, że jest morderczynią. To wróciła na chwilę w tym sezonie i to mógłby być kandydat z Zawinkla, bo to jest fajna rola, nieoczywista.
Dla ludzi, którzy nie oglądali tego serialu, to ta blondyna, w której się zakochał ten z The Office główny.
Tak, dokładnie. Chciałem powiedzieć, że wszyscy ją kojarzycie z... ten główny.
Bo też zapomniałem, jak się nazywa, no.
Michael Scott Steve Carell, jak kto woli. To ona gra w The Office, stąd ją pewnie znacie najbardziej. W każdym razie tak, to jest nasz kandydat z Zawinkla w kategorii Ryanowej, ale tu, jak ustaliliśmy, nie ma zgody, więc Hubert, kategoria następna jest twoja?
Tak, mam nadzieję, że to jest ta, którą ty też masz w tej kolejności, czyli najlepsza nowa rola jakiegokolwiek kogoś ze Stranger Things.
Tak.
To jest bardzo trudna kategoria, która wymagała naprawdę setek godzin researchu, bo się okazuje, że w Stranger Things grali prawie wszyscy.
To prawda, dużo było bardzo ról, nawet nie w tym roku, ale w ostatnich latach generalnie, oni wszyscy eksplodowali.
Tak. I wydawałoby się, że ta odpowiedź jest dość oczywista, jeśli chodzi o taki outreach do publiczności, bo jedna rola była w filmie, który jest bardzo głośny, bardzo rozbuchany, bardzo intensywny i to nie była zła rola, natomiast nie była to jakaś rola super intensywna. Natomiast to, co okazało się przy moim researchu do tej kategorii, to jest, że w ogóle nie byłem świadomy albo zapomniałem, że był piąty sezon serialu Fargo.
Sprawdziłem to samo i nie obejrzałem czwartego sezonu ani piątego sezonu. Ja skończyłem
na trzecim.
Czwarty
był ten z Chrisem Rockiem,
tak,
prawda?
Ten w latach 50. Nie oglądałem tego, chociaż bardzo lubimy serial Fargo i pierwsze trzy sezony tej antologii obu nam się bardzo podobały. Mniej lub bardziej, ale generalnie pozytywnie nastawieni byliśmy po wszystkich trzech. To później chyba był jakiś problem z odcinkami, które się pojawiały albo z opóźnieniem, albo były na Showtime, którego jeszcze nie miałem. Nie wiem, ale nie jestem na czasie, jeżeli chodzi o sezony 4 i 5.
I jak się okazuje, to ja też nie jestem na czasie, bo sezon 5 w ogóle
tak,
umknął.
Dokładnie, ale w sezonie 5 gra Joe Keery, czyli tata Steve, posiadacz najpiękniejszej fryzury na świecie, ale w tym sezonie ma ścięte włosy, Hubert.
To jest to to dramat.
Czy to znaczy, że w piątym sezonie Stranger Things będzie miał perukę? Czy nakręcił to po piątym sezonie Stranger Things? Nie wiemy, tyle tajemnic, zero odpowiedzi.
Tak, na pewno, Filip, nie, ja nie znam nazwisk aktorów, zapomniałem wszystkich, absolutnie. Poza Winona Ryder.
Mów który.
Ten, co grał w tych nieudanych Ghostbustersach.
Finn Wolfhard.
Doskonale. Nie on.
Nie on.
Na pewno nie on. Wspomniana już przeze mnie Winona Ryder.
Beetle, no nie. Not so much.
Pozostali z tych głównych dzieciaczków, to, tak, nie. To niespecjalnie.
No Millie Bobby Brown jest wszędzie, ale głównie dlatego, że też się zaręczyła, albo wzięła ślub nawet, nie pamiętam. A w tym roku miała tylko jeden film pod tytułem Damsel, tudzież Dama, gdzie jest księżniczką, która ma być zjedzona przez smoka, ale wiadomo, girl power, więc ona tam wygrywa. Podobno jest niezłe. Ale po tym, jak obejrzałem dwie części Enoli Holmes, gdzie też jest Girl Power i też jest Millie Bobby Brown, to stwierdziłem, że sobie odpocznę od tej pani, dopóki nie obejrzę piątego sezonu Stranger Things.
Ja nie widziałem tego filmu.
Ja też nie widziałem filmu Damsel, dlatego mówię, widziałem Enolę Holmes tylko. Dlatego nie wypowiadam się, ale wiem, że ona ambitnie, poza tym za chwilę, czyli za 2 miesiące z haczykiem, na Netflixie pojawi się film, który jest skazany na porażkę z dwóch powodów. Film się nazywa The Electric State i pierwszy powód porażki to jest to, że reklamowany jest między innymi faktem, którym niegdyś Hubert był reklamowany film Sahara. Jaki to był slogan na plakacie?
Budżet 30 milionów dolarów?
Za mało.
200 milionów dolarów?
130.
130. Dobrze, bardzo się cieszę, że pamiętasz tę kwotę. Tak. Kluczowa informacja dla twojego rozwoju osobistego, więc akurat to postanowiłeś zapamiętać. Dokładnie.
Film Sahara, który widzieliśmy w kinie Kinepolis lat temu, kiedykolwiek to było, który na plakacie, film z Matthew McConaugheyem, był reklamowany hasłem budżet 130 milionów, jest bardzo istotne. To fakt, że Netflix reklamuje film The Electric State jako swój najdroższy film w historii.
Ale nie jest to pierwszy raz, kiedy tak,
tak
robi.
Ale 300 baniek za zapłacone za kameralną historię na bazie fenomenalnej książki Simona Stalenhaga, którą mam tam na półce, jestem w niej zakochany. I to jest drugi powód, dla którego ten film się nie uda, bo książka jest tak fajna, że po tych dwóch zwiastunach, które są bardzo bombastyczne i mają wymyśloną postać graną przez Chrisa Pratta, dodaną specjalnie na potrzeby filmu, bo w książce ona idzie sama przez Amerykę, a tu musi mieć starszego faceta z mięśniami, który jej pomaga iść samej przez Amerykę, być źle. Więc Millie Bobby Brown, no. Dalej.
Dobrze. Kto tam jeszcze dalej? Bo już wczoraj trochę się zgubiłem.
Te chłopaki, ten śmieszny
te
z czapką.
Te chłopaczki, to oni grają w jakichś dziwnych rzeczach.
Ten, który okazał się homoseksualistą, też nie bardzo, też mało grał. Natalia Dwyer, czyli siostra Majka.
Maya Hawke, Maya Hawke gdzieś grała w 2024?
Grała z matką w tym filmie o jakimś takim strzelaniu, co był też Samuel L. Jackson, też nie widziałem tego.
Tak, więc ja mam jedną odpowiedź, ale no. Ja bym chciał ją zachować na koniec, w związku z tym chciałbym, żebyś ty swoją
No to ja, ja powiem to, co ty powiedziałeś, że to jest zbyt oczywiste. Joseph Quinn. To jest moja odpowiedź. Z racji tego, że nie tylko zagrał w Gladiatorze, o którym mówiliśmy niedawno w dedykowanym odcinku podcastu, ale również
jako
zagrał...
Jako ten cesarz bez syfilisu.
Cesarz, wyższy bliźniak bez syfilisu, który umarł trochę szybciej. To jest jego rola. Ale sam fakt, że wiesz, że on tam się znalazł i był przekonujący w tej roli mimo wszystko, to zasługuje na uznanie. A drugą rolę, że to był drugi głośny film, który miał premierę w 2024 roku i grał tam rolę również drugoplanową, ale równie istotną. Jest to prequel Cichego Miejsca, czyli Day One, gdzie Lupita Nyong'o ucieka przez Nowy Jork, a on się do niej przylepia.
Jest to film, który mam na liście, tak samo jak Quiet Place, część druga, a pierwszą już widziałem.
Część druga. Część druga jest tym, Hubert, The Last of Us, którego jeszcze wtedy nie dostaliśmy.
Dobrze, rozumiem, że skoro Krasiński już w pierwszym umarł, to już nikt nie zachodzi w ciąże w takich idiotycznych warunkach
nie,
w drugiej
jest,
części.
Jest Cillian Murphy, jest wszystko, co musisz wiedzieć.
Hubert. O, to jest tak. Nie. Ale nie, to nie jest ten zombiak z tego z 28 Years Later.
Nie, o tym pogadamy za pół roku, jak wyjdzie film.
Dobrze, to Filip, moja odpowiedź jest jedyna słuszna i prawilna i myślę, że jak ją usłyszysz, to nie będziesz w stanie się z nią nie zgodzić. Najlepszą rolą kogokolwiek ze Stranger Things w 2024 roku jest Cary Elwes jako król wszechświata w filmie Zacka Snydera w wersji reżyserskiej.
Nie poleciałem w tą stronę. Jako, tak, że mamy sporo zakaz Snydera później, to trochę chyba, wiesz, świadomie zblokowałem istnienie tego filmu, ale
to był najlepszy
rację.
Król Wszechświata, jakiego widziałem w ostatnich latach, nawet w porównaniu do imperatora Padyszacha z Duny. Wydawał mi się jego poziom absurdu i bombastyczności i pompatyczności był fantastyczny. Bardzo mocno mi się kojarzył z facetami w rajtuzach, więc za to lubimy Carego Elsa.
Super.
Więc...
Cary Elsa w ogóle to jest taki aktor, z którym miałem problem, bo jak go wydaje, on mi wydaje, że to jest strasznie spoko koleś. Takie mam wrażenie. Jak czasem patrzysz na aktora, aktorkę,
ale
to wydaje
ci... Ale jakoś nie może się...
Nie może się przebić, to jest raz, ale dwa, za każdym razem jak go widzę w poważnej roli, to mi tam coś zgrzyta. Ja coś jakby nie mogę, coś mi tu nie pasuje. Zresztą on był przecież przed chwilą w Mission Impossible też w poważnej roli. Nie siedzi mi to w ogóle. On będzie dla mnie forever Robin Hoodem i
no
koniec.
No jest to potęga Mela Brooksa jednak w związku z tym. Dobrze, bardzo udana kategoria, bardzo długo omawiana, bardzo kontrowersyjne odpowiedzi, bardzo nietypowe odpowiedzi, zwłaszcza z mojej strony, bo Filip, jednak twoja była taka trochę zbyt oczywista, no nie będę się tu...
Ja trochę jestem, wiesz, bo ja się cieszę, że pojawił się znikąd, zagrał kolas solowe Metaliki na dachu w Upside Down i nagle, wiesz, do Ridleya Scotta pojawił. No to jakby to dobra jest trajektoria.
Nie, no bardzo dobra kariery. Trajektoria, no i w pełni zasłużona, dlatego mimo wszystko akceptuję. Kolejna kategoria.
Hubert, ty teraz ja czytam, czy ty?
Ty.
Ja czytam. Ja czytam, a to ty wymyśliłeś. Najlepsza rola aktora, który tak naprawdę nie jest aktorem.
Tak, i tutaj odpowiedź jest, to jest pytanie, które wymyśliłem, bo po prostu byłem pod wielkim wrażeniem tej jednej roli. Nie mam w ogóle absolutnie dwóch kandydatów, tylko
Hubert,
jednego.
A ja mam dwa właśnie i tu jestem ciekawy, która z tych dwóch opcji jest twoją.
Więc zasadniczo, ponieważ moja znajomość tego całego obszaru była dosyć nijaka przed obejrzeniem filmu, o którym za chwilę powiem, to nie byłem świadomy, że osoba, która wcielała się w tę rolę, o której za chwilę powiem, nie jest profesjonalnym aktorem, a wręcz byłem przekonany, że jest.
Okay.
I tą osobą jest niejaki DJ Provej z filmu Nikap, który wcielił się sam w siebie, ale zrobił to z takim aktorskim sznytem, że ja byłem przekonany, że to jest jakiś profesjonalny irlandzki aktor zatrudniony, żeby odegrać rolę DJ-a.
Hubert, ja też.
Tak,
w
odróżnieniu od jego kolegów z zespołu, którzy było wiadomo i od razu było widać, że to są bardzo porządni, ale naturszczycy.
Tak.
Natomiast on zrobił po prostu aktorską pełni robotę.
Nie, szczerze, ja pierwszą rzecz mówię, ja znam tą twarz skądś, nie wiem skąd, gdzie ja go widziałem.
No, dokładnie.
Nie widziałem go, bo miał maskę przez swoje wszystkie występy publiczne. Pełna zgoda, tak, film Nikap jest zresztą tym filmem, o którym nie nagraliśmy podcastu, bo tak chcieliście, wy, drodzy słuchacze, więc to będzie prawdopodobnie jedyna wzmianka o tym filmie, jeżeli chodzi o nasz podcast, a jest to bardzo, 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 bardzo fajny film i cieszę się, że tutaj hype dorównał jakości, którą zaoferowało gotowe dzieło, gdy poszedłem do kina, żeby obejrzeć. Nikap, czyli film o północnoirlandzkich hip-hopowcach, prawdziwe chłopaki z prawdziwego miasta, z prawdziwą historią, którzy sami siebie zagrali w filmie, więc to było pół mojej odpowiedzi.
Tak, i Fassbender, żeby przyciągnąć tych, którzy byli niezdecydowani na pójście do kina.
Tak, a to jest bardzo zabawny, taki fajny, dynamiczny film, zresztą nie wiem na ile to jest powiązane, ale Rojek ściągnął chłopaków z Nikap na OFF Festival i oficjalnie latem będziecie mogli w Katowicach zobaczyć na żywo, jak śpiewają i rapują to, co było w filmie, więc jakby win-win. Ale połową mojej drugiej odpowiedzi ze znakiem zapytania to było Conor McGregor?
Okej. No dobra, to jest rola, którą trzeba docenić, trzeba jakby dojrzeć do niej.
Tak zwany acquired taste.
Tak, to jest acquired taste.
Dla tych, którzy nie wiedzą, o czym mówimy, chodzi o remake filmu Roadhouse, czyli Vicky Dajło,
a właśnie reimagining.
Reimagining, bo to nie jest tak naprawdę remake, tylko współczesna wersja tej samej historii. O tych filmach zrobiliśmy osobny odcinek, więc jeżeli nie słuchaliście, to zapraszamy. Roadhouse z Jakeem Gyllenhaalem, gdzie jego głównym przeciwnikiem jest Conor McGregor, znany zapaśnik, kopiciel, pięściarz.
Filip jest wielkim miłośnikiem sztuk walki i zawodów MMA, w związku z tym doskonale wie, jak należy określić zawodnika MMA.
Jest pyskaty i rudy, więc jakby i ma mięśnie. Więc jego rola, która została tak zbudowana, żeby pasował do niej on, jako Conor McGregor, wybuchowy taki in your face, to pasowała do niego, no,
ale
bardzo.
Ale widzisz, i... jak przerysowanego typa gra Conor McGregor, to mówią, to nie umie grać, bo to, co to z niego za aktor. A jak przerysowanego typa Ulantimosa gra Mark Ruffalo, to się wszyscy zachwycają, och, jaka wspaniała rola aktorska. Tak. A to jest równy poziom cringe'u w obu przypadkach.
To prawda. Znaczy, z całym szacunkiem jednak Mark Ruffalo trochę lepiej wyszedł z tego starcia, ale tak, Conor McGregor był zaskakująco dobrym elementem filmu Roadhouse, który generalnie ten nowy nam się podobał. Mimo tego, że nie jest to oczywiście film z Patrickiem Swayze, to nie skreślamy go, więc tutaj ja się zgadzam, że DJ Provaj z filmu Nikap zdobywa tą nagrodę, ale honorowa wzmianka dla McGregora.
Dobrze, myślę, że agree to disagree, tylko jest tylko jeden zwycięzca. Doskonale. Filip, następna kategoria, którą ja przeczytam, i ta kategoria to jest najbardziej niepotrzebna produkcja roku 2024.
Czy zechcesz, iżbym ja?
Tak.
Dobrze, ja mam tu aż 3 propozycje, Hubert.
Ja też mam 3.
Naprawdę? Ale będą jaja, jak będą takie same.
2 filmy i 1 serial.
Nie, to ja mam 3 filmy. Hubert, pierwsza propozycja, Gladiator 2.
To jest bardzo oczywista propozycja i to też jest moja pierwsza propozycja.
Po co?
Pomimo tego, że film jest niezły,
tak,
to jest niepotrzebny zupełnie.
Tak. I tyle.
Tak.
To jakby a jakby co, to osobny odcinek, zapraszam.
Godzinę z kawałkiem na ten temat mówiliśmy.
Dokładnie. Propozycja druga. Craven.
No ona nie, ona była potrzebna. To był tak zwany, wiesz, ostatni gwóźdź do trumny. Jeden z 15 gwoździ do trumny.
Zgniła wiśnia na zjełczałym torcie, tak?
Tak.
Dobrze, no to była moja druga propozycja. A trzecia propozycja jest podwójna i do tego przejdziemy zaraz znowu. Są to obie wersje reżyserskie filmu Rebel Moon.
Tak, to jest dosyć... Właśnie tak myślałem, że to będzie kategoria, którą połączymy z kolejną kategorią. Natomiast ja tutaj jeszcze na tej liście umieściłbym jednak kontynuację filmu Joker, bo jest to film, który jest niepotrzebny zupełnie.
Tak.
Nic specjalnie nie wnosi, niczego nowego się nie dowiadujemy.
Ani nie zarobił, ani trochę nie ma dyskusji sensu, w internecie,
tak.
I tyle. No.
Nawet nie był kontrowersyjny, jeśli taki był cel, to nie był. I jedna propozycja serialowa, którą wyciągnąłem z annałów naszej historii podcasterskiej, to jest serial pod tytułem True Detective i ten najnowszy sezon tego serialu.
Jesus. Już zapomniałem o tym. Hubert, przypomniałeś mi, że prawie rok temu, bo to był styczeń, jeśli dobrze pamiętam, kiedy się skończył True Detective, sezon 4, no, nie był udany.
Tak, był nie był udany, nie był potrzebny, nie wniósł nic dobrego do
tak
tego
się
uniwersum.
Tak się zapowiadał dobrze. Jest, powinna być kategoria stracone szanse, to tak. Też na przyszły rok.
Więc tutaj jest parę kandydatur i wszystkie są, myślę, równorzędne. W związku z tym możemy tutaj ogłosić pewnego rodzaju remis. Wielostronny. Zaka Snydera bym przesunął do kolejnej kategorii.
Dobrze, więc mili Państwo, kolejna kategoria, kategoria numer 11. Nazywa się oficjalnie... zgubiłem się. A, najgorszy film Zaka Snydera w 2024 roku.
I tutaj mam do wyboru pierwszą część albo drugą.
Hubert, nie, oficjalnie mamy 3 filmy, bo druga część filmu Rebel Moon w wersji niereżyserskiej też wyszła w 2024.
Ale tego nie widzieliśmy.
Tego nie widzieliśmy, ale mimo wszystko są 3 filmy oficjalnie, bo są 2 wersje reżyserskie.
Wydaje mi się, że wersja reżyserska jest dużo gorsza w tym przypadku.
Tak, tak, dlatego moja odpowiedź na pytanie najgorszy film Zacka Snydera 2024 to jest druga część reżyserskiej wersji filmu Rebel Moon.
Tak, gdyż jest równie słaba jak część pierwsza i pozbawia cię absolutnie złudzeń, że może być lepiej.
Tak, mimo tego, że wszyscy wiemy, że będą się naparzać i naparzają się, przez 40 minut się naparzają. A ty już masz tak dosyć,
tak.
Masz tak bardzo już po dziurki w nosie tego wszystkiego, co
tak,
oglądasz.
Jest to film, który zabija nie tylko twoje marzenia, ale też nadzieję na to, że cokolwiek z pierwszej części zostanie poprawione. Więc tutaj myślę, że pełna zgoda, że część druga Rebel Moon jest najgorszym filmem w wersji reżyserskiej.
Tak.
I jest najgorszym filmem Zacka Snydera z 2024 roku i możemy śmiało przejść do kategorii kolejnej, czyli najlepsze, co obejrzałem w ciemno.
Tu jest dyptyk kategoryczny, bo mamy kategorię następną, która jest odwróceniem tej kategorii, ale tak, najlepsze co obejrzałem w ciemno, miałem tu kilku kandydatów w głowie, ale uznałem, że wybiorę jednego, o którym też chyba jednozdaniowo wspomniałem kilka podcastów temu, jest to Netflixowy film pod tytułem... Jaki to film?
To był tak dobry film, że film nie pamięta, jaki miał tytuł.
Nie pamiętam angielski, chciałem po polsku powiedzieć. Liczy się wnętrze, to jest polski tytuł. It's What's Inside, to jest tytuł oryginalny. Jest to film, którego zwiastunu nie widziałem, którego widziałem plakat i którego widziałem opinię na Reddicie pod tytułem wow, bardzo mi się podobało, niezły mind twist. Ja mówię, okej. I podobał mi się tak bardzo, choćby też z tego powodu, że gdybym się urodził w Ameryce i bym podążał za tą ledwie napoczętą pasją pisania scenariuszy i bym może kiedykolwiek w tym był dobry, to byłby film, którym chciałbym zadebiutować, jeżeli chodzi o konstrukcję historii, bo jest tak fenomenalnie poskładaną z puzli pojedynczych układanką, która generuje tak dużo rozrywki. To jest 100% rozrywkowy film. Tam nie ma zbyt wielu rzeczy do przemyślenia, chyba że chcesz się zastanowić, drogi widzu, nad istotą świadomości ludzkiej, czyli czy ja to jestem jeszcze ja, jeżeli jestem w swoim ciele i myślę swoim mózgiem, duszą, czy cokolwiek odpowiada u ciebie za myślenie, to film Liczy się wnętrze jest właśnie takim filmem, który troszeczkę zahacza o ten element takiego, powiedzmy, wyższego poziomu myślenia, ale generalnie robi, a co teraz będzie? Co się wydarzy teraz w ciągu tych 100 minut? To jest zaskoczenie. O, za 10 minut jest kolejne zaskoczenie. A jak rozwiążą tą sytuację? I tak jest do samego końca i bardzo mi się podobało.
A ja, jako wysmakowany kinoman, nie oglądam filmów w ciemno, w związku z tym nie mam zielonego pojęcia, jak odpowiedzieć. Zastanawiałem się, czy przez chwilę, czy nie wykorzystać mojej snobistycznej subskrypcji
na platformie Mubi,
żeby któryś z tych filmów przedstawić, ale postanowiłem to wykorzystać do innej kategorii, okay. Więc tutaj nie mam oczywistej odpowiedzi. Najbliżej filmu, który obejrzałem w ciemno, mimo tego, że wiedziałem, że będzie fajny, bo ty i moja żona poszliście na ten film jednocześnie.
To Nikap
i był to film, wobec którego nie miałem specjalnie oczekiwań, ani nie interesowałem się jego istnieniem wcześniej. W związku z tym on jest najbliżej tej kategorii, więc moja odpowiedź będzie dużo mniej kwiecista niż twoja.
Dobrze, przyjmuję ją, bo Nikap to jest super film, więc niech tak będzie.
A ja ten film, o którym wspomniałeś, bardzo chętnie dodam sobie do listy, gdyż go nie widziałem.
I obejrzysz go i powiesz, no okej, ale nie tak dobry, jak aż mówisz.
Tak, będzie kandydatem do tej kategorii, o której wspominaliśmy na początku.
Dobrze, mili państwo, to dyptyk kategoryczny, czy ja mam przeczytać, czy ty teraz musisz przeczytać? Już nie pamiętam. Kto teraz czyta?
To czytaj. To,
skoro dyptyk, to ja przeczytam. Więc tamta kategoria nazywała się najlepsze, co obejrzałem w ciemno, a ta kategoria nazywa się najgorsze, co obejrzałem świadomie.
I tutaj mamy potencjalny wielki powrót Zacka Snydera, bo jakby wiedzieliśmy, że spodziewamy się kaszany.
Tak, mam na końcu listy, która zawiera aż 5 Hubert pozycji.
Ja mam jeszcze 2 pozycje wobec takie, które mi przyszły do głowy. Nie zastanawiałem się zbyt długo nad tą kategorią, natomiast pierwsze 3 rzeczy, które przyszły mi do głowy, to jest ta nieszczęsna dylogia Zacka Snydera. Mhm. Druga to jest ta nieszczęsna komedia z Sydney Sweeney i Glennem Powellem? Colinem Powellem? Który to jest? Jeden z ten stary polityk, a drugi to jest ten ładny mężczyzna.
Glenn Powell, który ujeżdża tornada. Tak, no.
Druga, tak, to więc komedia, nawet nie pamiętam tytułu.
Tylko nie ty, czy to tak, właśnie ty?
Z tą atrakcyjną parą młodych ludzi, którzy zakochują się w sobie, tak, ale się nienawidzą jednocześnie. Tak. I trzecia to jest film Venom, który też wiedzieliśmy, że będzie bardzo niedobry.
Tak,
a konkretnie część trzecia filmu
Venom. Film Venom mam na liście, więc myślę, że film Venom wygrywa, jako że to jest wspólny element tego diagramu Vena, jeżeli chodzi o tę kategorię. Ja chciałem wymienić dodatkowe rzeczy, które są mniej oczywiste, a 2 są oszustwem. Pierwsza mniej oszustwem, bo nie są z zeszłego roku, jeżeli chodzi o premierę, ale obejrzałem je w zeszłym roku. Świadomie, a przynajmniej po części. Pierwszym z tych oszustw jest, bo moja córka sobie wybrała, bo zobaczyła śmieszną kupę na ekranie z ikonkami filmowymi na Netflixie, czyli The Emoji Movie, który jest tak przeokrutnym gównem, że aż po prostu mi jest słabo. Ja wiem, że ale to ona nawet, moja córka, która ma 4,5 roku, po 30 minutach powiedziała, tata, chcę obejrzeć co innego. Ja mówię, dziękuję. Jest nieznośnie niedobry, jest tak parszywie, okrutnie, bezdennym gównem, że aż strach.
Filip nie mówi teraz o najnowszej produkcji, Zacka Snydera.
Nie, jest to film o emotkach, nigdy nikomu nie życzę. 2, film, który nie jest z 2024, ale z 2023 roku i zawiodłem się na nim dlatego, że on teoretycznie jest skrojony pode mnie jako podmiłośnika wulgarnych, współczesnych amerykańskich komedii z Willem Ferrellem. Jest to film o psach pod tytułem Strays, tudzież Spuszczone ze smyczy, który ma teoretycznie wszystko, bo tam są i fajni aktorzy, którzy podkładają głosy pod psy. Psy zachowują się jak ludzie, robią śmieszne rzeczy. Jest jeszcze dodatkowo Will Forte jako główna ludzka postać w tym filmie i są śmieszne żarty. Ja tam się chichrałem trochę, ale ogólnie te 90 minut to było takie... Więc jest to film, który nikogo nie obchodzi, ale mnie zawiódł, więc generalnie uważam go za w najlepszym razie akceptowalny, bo ma wszystkie rzeczy, które film powinien mieć, ale no. A żeby nie oszukiwać do końca, to ostatnim elementem tej kategorii, film, który rzeczywiście wyszedł w zeszłym roku i powinien mi się bardzo podobać, bo ja bardzo lubię Stephena Kinga, jest maksową, oryginalną produkcją, która jest kolejną ekranizacją powieści Miasteczko Salem, który to film cierpi na bardzo mocne niebycie serialem. Czyli film, który trwa ponad 2 godziny, próbuje 600 czy ilukolwiek stronicową książkę w całości zmieścić w tych 2 godzinach z hakiem i mu się to bardzo mocno nie udaje. To jest film, który cierpi na przynajmniej jeszcze brak 3-4 godzin rzeczy, które się wydarzały w międzyczasie.
I widzisz, i to jest teraz takie miejsce na filozoficzną dysputę na temat tego, co oznacza tak naprawdę ta kategoria. Czy to jest najgorsze, co obejrzałem świadomie i było właśnie tak złe, jak się spodziewałem? Czy obejrzałem to świadomie i było gorsze, niż się spodziewałem? Czy obejrzałem to świadomie, ale trochę mnie zawiodło. To są zupełnie 3 różne podejścia do tej kategorii, ale...
Więc Venom.
Tak, więc Venom, bo Venom, jakby wiedzieliśmy, że będzie niedobrze, wiedzieliśmy, że się będziemy dobrze bawić mimo wszystko.
Troszeczkę, chociaż, tak?
I więc ten film poprzez niespełnienie jakichkolwiek naszych oczekiwań spełnił wszystkie nasze oczekiwania, więc myślę, że jest tak. bezdyskusyjnym zwycięzcą w tej kategorii, ale gratulujemy wszystkim nominowanym oczywiście.
Gratulujemy, dokładnie. To kolejna kategoria, panie Hubercie.
Ja proponuję, żeby następne 2 kategorie połączyć w jedno, bo to tak naprawdę będzie ta sama kategoria, tylko jedną z nich stworzyłem tylko po to, żeby się trochę zwentylować tutaj w trakcie nagrania tego podcastu. Więc następna kategoria to najlepszy film z ostatniego kwartału 2024 roku, którego Hubert nie obejrzał, bo miał remont. Nie, żebym tutaj wywlekał, wiesz, na wierzch jakieś swoje prywatne, osobiste historie, ale tak bardzo mocno się borykałem z remontem w ostatnim czasie, w związku z tym moje oglądanie rzeczy, zwłaszcza na platformach streamingowych, było bardzo mocno ograniczone, zresztą w kinie też, i parę rzeczy w tym czasie wyszło. I tak się składa, że odpowiedź moja na to pytanie jest taka sama jak do następnej kategorii, czyli po prostu najlepszy film z 2024, którego nie widziałem. I tą odpowiedź jest bardzo oczywista, Filip. W tym podcaście i w ogóle na świecie ostatnio stawia się na wszystko, co polskie, wszystko, co powstało w Polsce, co nawiązuje do pięknej historii i tradycji Polski. I w związku z tym nominuję do obu tych kategorii film pod tytułem Prawdziwy Ból, gdyż prawdopodobnie jest to bardzo dobry film. Jest to film, którego nie widziałem i jest to film, którego częściowo nie widziałem, ponieważ miałem wtedy remont.
Jako, że to było twoje pytanie i twoja odpowiedź, to ja napisałem tak, jakbym chciał odpowiedzieć i napisałem też właśnie Prawdziwy Ból z znakiem zapytania, że chyba tej odpowiedzi udzielisz.
Jakieś tak u ciebie odnajduję pewne niezdecydowanie, jeśli chodzi o odpowiedzi.
Nie, bo mam drugiego kandydata do obu tych kategorii, bo też nie widziałem filmu Prawdziwy Ból i też jest podobno jednym z najlepszych filmów zeszłego roku. I on pasuje, a, bo nie widziałeś go, bo miałeś remont i byłeś zbyt zajęty remontem, żeby pójść do kina, i b, to też jest jeden z najlepszych filmów zeszłego roku, którego nie widziałem.
Za to na Gladiatora znalazłem czas.
No właśnie. I na Venoma.
To wiele mówi tak o mojej kondycji człowieczej.
Więc drugim filmem w tej kategorii, który prawdopodobnie na to zasługuje, ale nie wiem, bo nie widziałem, jest Anora.
Nie widziałem, bo miałem remont, czy po prostu go nie widziałem?
Nie widziałeś go, bo w listopadzie był, więc nie mogłeś go widzieć, bo miałeś remont wtedy jeszcze.
Okej, czyli tak, czyli to też jest dobry kandydat, zwłaszcza po tym, jak widziałem, jak się nazywa pani aktorka, która grała w Anorze?
Mikey Madison,
jak widziałem, jak odwiedziła szafę Kryterionu, żeby
wybrała filmy i wybrała dobre rzeczy.
Wybrała dobre rzeczy, natomiast byłem mało skupiony na jej wyborach, nie będę cię oszukiwał. W związku z tym jest możliwe, że był to bardzo dobry film. Tak.
Więc film Anora jest na liście do obejrzenia, kiedy tylko się nadarzy ku temu okazja, ale z racji tego, że buły tegoroczne są z twistem, to pani Mikey Madison w naszym gadzim mózgu nie zostanie tutaj przywrócona w nagraniu, ale pozdrawiamy serdecznie. Dobrze, Hubert, to skoro 2 kategorie załatwiłeś w jednej.
No dobrze, czyli że, ale to wybieramy w takim razie, jako że to był spójny element, to wybieramy film Zuckerberga.
Niech będzie, że Prawdziwy Ból, bo Polska. Bolzga.
Dokładnie tak. No. Mimo tego, że wagon Wars nie nazywa się Wars, tylko Sawa w tym filmie, to jest bardzo ciekawe.
Naprawdę?
Tak.
Nie zwróciłem na to uwagi. Bo nie wiem, nie mieli pieniędzy od
nie, no, chyba,
PKP-u,
chyba
czy
nie
co?
Chcieli, wiesz, nie wiem, product placement, nie wiem, nie mam pojęcia. Może PKP sobie zażyczył, jesteśmy taką marką, że musicie nam zapłacić teraz miliard dolarów, żeby zreperować budżet polski.
Tak, za mało pendolinów mamy. Dobrze, to skoro dwie kategorie załatwiłeś w jednej, to pozwól, że ja Państwu teraz przeczytam. Właśnie, ja przeczytam, bo nie mam odpowiedzi na to pytanie, Hubert, ale ona jest jeszcze nie, jako nie na końcu. Ty wymyśliłeś, mili państwo.
Ja nie wymyśliłem, ja ją przywróciłem.
Dobrze, najlepszą, jakby przywrócił, ale wtedy ją wymyśliłeś, więc przywróciłeś swoje wymyślenie. Mili państwo, najlepsza rola, którą i tak lepiej zagrałby Daniel Day-Lewis.
Filip, to jest tak, pewnego rodzaju odpowiednik naszej starej kategorii, czyli kategoria, w której wygrywa Daniel Day-Lewis, bo to musi być taka kategoria.
Tak jest.
I mimo tego, że wydaje ci się to trudne, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to odpowiedź jest banalna. Generalnie wymyśl jakąkolwiek rolę, jaka by była w tym roku, tak. Kogokolwiek, męską, żeńską, wszystko jedno. Nawet te zwierzęta komputerowe prawdopodobnie Daniel Day-Lewis zagrałby dużo lepiej. Natomiast to jest kategoria, która jak się bardziej nad nią zastanowiłem, to jest jeden twist w niej. Bo jest jedna, a właściwie trzy role, które wydaje mi się, że Daniel Day-Lewis by lepiej nie zagrał i to jest tylko świadectwo tego, jak znaczącym w mojej głowie aktorem staje się Jesse Plemons. Gdyż wszystkie trzy role jego w tym nie najlepszym filmie Lantimosa z tego roku, czyli drugim najlepszym filmie Lantimosa z tego roku, a także jego epizod w filmie Civil War, o którym zaskakująco nic nie powiedzieliśmy do tej pory, mimo tego, że widzieliśmy go w tym roku.
Czekaj, kategoria awaryjna, najlepszy epizod w filmie zeszłorocznym.
A był to bardzo dobry film.
Jesse Plemons w filmie Civil War.
Tak, to właśnie to jest ten jeden być może wyjątek od reguły, gdzie wydaje mi się, że sposób grania i charyzma Jesse'ego Plemonsa jest taka, że Daniel Day-Lewis w tych rolach by się nie sprawdził równie dobrze i rzeczywiście jest coś w tym. Przeczytałem, że Jesse Plemons jest takim współczesnym Philipem Seymourem Hoffmanem. To znaczy on jest, mimo tego, że jest dość charakterystycznym aktorem, to się przepoczwarza absolutnie w tych rolach i to w filmie Lantimosa było bardzo mocno widoczne, bo te wszystkie trzy jego role były zupełnie inne i to było widać z tego jednego między przejściem między pierwszą a drugą nowelką był Jesse Plemons i w następnym ujęciu był Jesse Plemons i to była zupełnie inna osoba
tak,
i to zrobiło fantastyczne
progresywnie
wrażenie.
Krótsze włosy z historii na historię też.
Tak, to nam mówi w jakiej kolejności były kręcone tak, te historie,
tak.
Ale tak, to jest ten jeden wyjątek, który wydaje mi się można by poruszyć, czyli tak naprawdę film to się staje kategoria, w której wygrywa Jesse Plemons.
Ale ja dobrze rozumiem, że ta kategoria nazywa się, którą i tak lepiej by zagrał Daniel Day-Lewis.
Tak, ale to się zgadza. Gdyby dowolną rolę wybrać spośród jakichkolwiek ról z tego roku, to prawdopodobnie Daniel Day-Lewis by sobie lepiej w niej poradził.
To prawda.
I tutaj mam jedną prawdziwą odpowiedź na to pytanie.
Proszę.
Postawiłem sobie takie zadanie i sobie wyobraziłem, co by było, Filip, gdyby w filmie Gladiator 2 postać Macrinusa grał Daniel Day-Lewis. Czy ten film stałby się filmem znaczącym?
To była jedyna odpowiedź, która mi przyszła do głowy, którą mógłbym, żeby tu jakakolwiek dyskusja była. Czyli zamiast Denzela, gdyby był Daniel Day-Lewis. Naprawdę, to jakby mamy tą samą myśl. To bardzo mi się podoba. Bo tylko to przyszło mi do głowy jako taki, wiesz, grawitas aktorski, który mógłby coś zrobić, żeby było jeszcze bardziej. A jak wszyscy wiemy, Denzel zrobił fenomenalną robotę w filmie Gladiator 2, mimo tego, że Gladiator 2 jest jednym z najbardziej niepotrzebnych filmów zeszłego roku, co ustaliliśmy przed chwilą. Kolejną kategorię przeczyta Hubert, głównie dlatego, że A, zmienił jej nazwę nawiązując do mema i B, jest jedyne prawdopodobnie 100% niecenzuralne słowo, które padnie w tym nagraniu.
Powiedziałem już słowo kurwa wcześniej.
Powiedziałeś?
W związku z tym...
O chuj, powiedziałeś.
Będzie to trzecie niecenzuralne słowo, które padnie w nagraniu tego odcinka. Więc nazwa kategorii to...
Aleś mu zapierdolił, a ty macie pojebał.
Czyli najlepsza akcja mordobiczna roku 2024.
Czyli...
W filmie, serialu, w wiadomościach niekoniecznie.
Tak, ja mam dwóch kandydatów w tejże kategorii. Jednego widziałeś w akcji, drugiego nie. Pierwszym zaskakująco
Pan
fajnym...
Pan mówi, ja będę opiniował.
Tak, dokładnie. Pierwszym zaskakująco fajnym kandydatem do zwycięstwa w tej kategorii jest wspomniany już wcześniej Ryan Gosling, a konkretnie scena w klubie nocnym, gdzie po zażyciu substancji halucynogennej widzi wszystko neonowo i napierdziela gości butelką od szampana. Jest to bardzo dobrze zainscenizowana scena akcji.
Jest to bardzo dobra scena akcji.
Bardzo mi się podobała. Taka Jackie Chanowa bym powiedział, taka slapstickowa. W sensie, tak, że tam był ten element komediowy, który nie zawsze, tak jak na przykład John Wick jest fenomenalnie zainscenizowany, tam tego śmiechu z tych wszystkich śmierci nie ma. A tutaj był taki właśnie żartobliwy element, którego ostatnio w tych kaskaderskich popisach tak często nie widzimy, więc za to są dodatkowe punkty. A druga scena akcji, która jest zeszłoroczną i bardzo mi się podobała, i to jest najlepsza scena z całego filmu, to jest finałowe starcie z filmu Boy Kills World z Billem Skarsgårdem, który dostępny jest na amazońskiej platformie streamingowej. Cały film jest okej, jest fajnym, jest dobrym, kolorowym, przegłupim filmem akcji, ale ta finałowa scena przywołuje na myśl to, co robili w różnych indonezyjskich, tych różnych tam hubu-dziubu typu The Raid.
Tak.
Że tam jest naprawdę dużo choreografii dobrze wymyślone i ona jest bardzo długa, czyli ostateczne starcie, które widzimy w filmie Boy Kills World, jest naprawdę bardzo choreograficznie zaawansowane i podobało mi się.
Dobrze, to ja mam dwóch kandydatów. Jeden jest kandydatem humorystycznym i jest to bardzo krótka scena z filmu, który posiada bardzo dużo scen mordobicznych, ale ta była najfajniejsza, mimo tego, że nie była zbyt intensywna. To znaczy wspomniany już wcześniej Jake Gyllenhaal i jego
Gyllenhaal
i krótka scena, w której uszkadza pana bad guy'a, po czym wiezie go do szpitala. To jest bardzo dobra, bardzo dobra scena. Pozostałe sceny walki z tego filmu oczywiście też są fantastyczne, natomiast
tak,
nie są aż tak wyróżniające się.
Szczególnie, że ona zaczyna się od plaskaczy, to też jest super.
Tak,
nie?
Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to, że w sceny walki to tak naprawdę nie jest istotne to, jak scena walki wygląda, tylko jaką informację ze sobą niesie.
Jak
wspomnisz, to najlepsze rzeczy, jakie były w filmach z Jean-Claude'em Van Damme, to nie był moment, kiedy walczy, tylko kiedy przygotowuje się do walki, kiedy jest tuż przed starciem, kiedy wchodzi w ten mindset, że za chwilę będzie musiał albo bronić kogoś, albo walczyć o coś, albo walczyć o swoje życie po prostu.
Tak.
I w serialu Cobra Kai...
Oh.
Której części ostatniego sezonu już na nie
jednej
pamiętam.
Z tych dwóch, no.
Tej ostatniej, której nie widziałem jak tuż po tym, jak wyszła,
bo miałem
remont i nadrobiłem niedawno.
To druga
jest jedna
część,
scena,
no.
W której osoba, która była rozkojarzona, nie wiedziała, co ze sobą zrobić, miała problemy emocjonalne, czyli Robi, który wreszcie nauczył się zamykać usta, już drugi sezon z rzędu.
Gratulujemy.
Tak,
no.
Wchodzi w mindset pod tytułem teraz pokonam tego typa z Cobra Kai, tego bardzo niedobrego typa, który na koniec dźga się sam nożem.
Tak.
I to, co Robi ma w oczach w trakcie tego pojedynku, kiedy wreszcie osiąga 100% skuteczność na macie, to jest taki powrót, był taki bardzo piękny powrót do takiego klasycznego kina kopanego z lat 90., gdzie te walki rzeczywiście coś więcej znaczyły i kiedy, wiesz, twoje 10-letnie serduszko zabiło mocniej, bo Jean-Claude Van Damme powiedział: obstawiłeś na Attilę, to źle postawiłeś i teraz ja wygram. To był ten odpowiednik tego momentu i autentycznie nie wstydzę się tego przyznać jako dorosły mężczyzna, że tutaj dostałem gęsiej skórki przy tej scenie. Stwierdziłem, że to jest fantastyczny po prostu trip do wczesnych lat 90.
Okej, z racji tego, że o serialu Cobra Kai i o jego ostatnim sezonie porozmawiamy po tym, jak się pojawi trzecia część sezonu 6 w lutym, jeśli dobrze pamiętam, to na pewno do tego motywu wrócimy, ale z racji tego, że zarówno moje propozycje dwie, czyli Ryan Gosling, Ubu Dubu, Bill Skarsgård, Ubu Dubu, jak i twoja pierwsza propozycja, czyli Jake Gyllenhaal, Ubu Dubu, są to Ubu Dubu w wykonaniu osadzonych w świecie zarówno akcji, jak i blockbusterstwa aktorów, to jestem skłonny przyznać ci rację, jeżeli mówimy o aktorze grającym Robiego, którego pamiętam, że tylko ma Buchanan na nazwisko, tak jak najlepszy ratownik na świecie. Więc,
ale nie ma tak na imię, rodzice nie dali mu tak nie, na imię, bo...
jakby szkoda trochę, ale nie, chyba Tanner, wiesz, mam wrażenie, że Tanner się nazywa. W każdym razie jestem skłonny przyznać ci rację, przekonałeś mnie, Hubert.
Tak, to są czyste emocje,
Nie, głównie dlatego, że ta druga część, będziemy o tym mówić za jakieś 2 miesiące, ale druga część sezonu jest no tyle lepsza niż pierwsza, że jestem bardzo ciekawy, co się wydarzy w trzeciej i mam nadzieję, że pożegnają Cobra Kai w stylu godnym.
Tak jest. Chciałem powiedzieć, że świadomie zupełnie, wydaje mi się, z obu stron pominęliśmy oczywiste rzeczy, jak starcie Deadpoola i Wolverina w Hondzie. Bo to
bardzo dobre, ale...
To jest bardzo dobre, ale wszyscy wiedzieli. Wszyscy wiedzą, wszyscy o tym mówią, to my jesteśmy oryginalnie, jesteśmy free thinkerami i takie rzeczy nas nie interesują.
Dobrze, to mieli Państwo, zostały już tylko dwie kategorie w naszym rozdaniu wirtualnych nagród znanych jako Złote Trzonki.
Czyli pierwsza kategoria pod tytułem Filip prawdopodobnie obejrzał Obywatela Kane'a wreszcie, w związku z tym chciał się tym pochwalić w ramach kategorii.
Nie, ale jest to Obywatel Kane kina sensacyjnego, więc tak. Mili Państwo, to ja przeczytam kategorię przedostatnią. Kategoria przedostatnia nazywa się Najlepszy stary film, który w końcu obejrzałem w 2024 roku. I nie będę się tego wstydził, bo wszyscy mamy na liście filmy, które powinniśmy obejrzeć bardzo dawno temu, ale jak dobrze wiemy, zjawisko listy ma inherentną właściwość puchnięcia. Czyli lista się nie kończy, lista tylko rośnie. W moim przypadku...
To znaczy, że w przyszłym roku, albo kiedykolwiek to nastąpi, będzie kategoria pod tytułem Hubert wreszcie obejrzał Interstellar.
Tak, ja chciałem proponować, żebyśmy to zrobili w tym roku, kiedy jest dziesięciolecie premiery filmu Interstellar, ale nie, więc następnym terminem jest rok 2034, więc nie, ja w tym roku po raz pierwszy i w końcu obejrzałem film Gorączka.
O, no to nie, no to wygrałeś tę kategorię, absolutnie.
Więc hit Michaela Manna w końcu, w całej swojej 3-godzinnej glorii.
To teraz mam do ciebie pytanie, Filip.
Czy myślisz, oni kręcili razem,
tak, czy oni byli w tej jednej scenie jednocześnie na planie?
Szczerze?
Nie da się tego stwierdzić.
Nie da się tego stwierdzić, ale ja tej legendy, tak, czy plotki nie znałem. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to Hubert nawiązuje do faktu, że podobno Robert De Niro i Al Pacino nie nakręcili wspólnie sceny, kiedy w końcu ich bohaterowie spotkają
żadnej
się.
Żadnej sceny nie nakręcili.
Żadnej,
razem.
Ale jakby jest jedna scena w filmie Gorączka, kiedy oni siedzą w dinerze, w knajpie przydrożnej amerykańskiej i omawiają trzeci akt filmu. Co się wydarzy? I jest to tak nakręcone, w czasie oglądania mówię, Jezu, ale oni tu grają, mój Boże, jak to wygląda, jakie to jest po prostu najlepsza scena w całym filmie.
Potem zdajesz sobie sprawę,
byłem
że
na
nigdy...
krawędzi fotela, dosłownie. I potem mówię, ale tak, czy oni byli w jednym ujęciu razem?
Potem sobie zdajesz sprawę, że nigdy nie są na jednym ujęciu jednocześnie.
Dokładnie, więc wieść gminna niesie. Jest to rzecz do sprawdzenia prawdopodobnie, ale my, jak już ustaliliśmy jakiś czas temu, jesteśmy zbyt leniwi, żeby takie rzeczy sprawdzać. Być może De Niro i Pacino rzeczywiście się nie spotkali na planie, ale fakt, że udało mi się obejrzeć Gorączkę i fakt, że podobno niedługo z Adamem Driverem w jednej z głównych ról pojawi się Gorączka 2, również w reżyserii Michaela Manna, powoduje, że jestem wyjątkowo usatysfakcjonowany, jeżeli chodzi o nadrabianie rzeczy. Nie było dużo rzeczy, których nadrobiłem, ale fakt, że nadrobiłem 3-godzinny film sensacyjny sprzed 29 lat.
Jeden z najlepszych filmów sensacyjnych ever.
To jestem z siebie dumny i nie ma innej możliwości, żeby Gorączka nie dostała nagrody w tej kategorii.
To wygrałeś tę kategorię, ale Filip, ja chciałem powiedzieć, że to jest właśnie ta kategoria, w której ja jako wytrawny kinoman wspomagam się.
Mam bardzo mało rzeczy, tak? Moją
ekskluzywną subskrypcją z platformy Movie, i na której oglądam niejednokrotnie kino gatunkowe bardzo starej daty. No. I tutaj, gdybym miał wybierać, to musiałbym wybrać film pod tytułem Gaga, czyli Chwała bohaterom Piotra Szulkina. Jest to zupełnie...
Mój Boże!
Jest to fantastyczny polski film, science fiction, niskobudżetowy, mówiący dużo więcej niż się wydaje na pierwszy rzut oka, z fantastycznymi rolami Jerzego Sztura, Daniela Olbryskiego.
Więc... I Daniela Deja-Lewisa.
Także gdybym miał być snowem, to bym wybrał ten film, ale prawdopodobnie gdybym miał faktycznie tak powiedzieć, to chyba jednak ten Lanthimos, którego nie oglądałem wcześniej, czyli Alpy.
Alpy widziałem kiedyś tam.
Tak, więc to jest film, który nadrobiłem w tym roku, gdyż to, jak wiadomo, jest rok Lanthimosa, więc trzeba było nadrobić. Ewentualnie, gdybym miał wybrać jeszcze starszy film, to także na początku tego roku dopiero udało mi się obejrzeć film Martina Scorsese, Król Komedii. I dopiero zrozumiałem tak naprawdę, o czym jest film Pierwszy Joker i dlaczego Robert De Niro występuje w tej roli, w której występuje, w której moim zdaniem nie powinien wystąpić, ale jest to bardzo nawiązanie. Bezpośrednie okay. nawiązanie do tego filmu, więc tak, to są prawdopodobnie moje kandydatury, no ale twoja kandydatura wygrywa natychmiast, więc jakby...
Dziękuję, bo moje poświęcenie zostało docenione, bardzo się cieszę. Mili Państwo, w końcu po długim nagraniu pełnym dygresji i różnego rodzaju zaskakujących być może rezultatów, dotarliśmy do tej jedynej kategorii, która Was wszystkich interesuje najbardziej i nas również, którą Państwu redaktor Hubert teraz zaprezentuje.
Tak, jest to kategoria, która towarzyszy nam od samego początku chlubnego tradycji rozdawania złotych trzonków i jest to najważniejsza ze wszystkich kategorii, która podsumowuje to, co w kinie jest najważniejsze i na co wszyscy liczą, kiedy udają się do kina albo tak włączają film na platformie streamingowej. I kategoria to najlepsze buły roku, płci dowolnej, ale jest też twist, ponieważ jest to bardzo znaczący rok dla nas. Skończyliśmy w tym roku...
Zeszłym. Hubert, już nie, rocznikowo mamy...
Ja mówię o roku trzonkowym. Rok trzonkowy 2024. Dobrze. Skończyliśmy w tym roku trzonkowym 40 lat. W związku z tym postanowiliśmy w tym roku nagrodzić najlepsze buły dowolnej płci po 40.
Dokładnie. Mimo tego, że każdy z nas ma przynajmniej jedną kandydaturę, jeżeli chodzi o aktorów lub aktorki.
To jest bardzo długa notatka z mojej strony.
Ja mam trochę też również, tak. Każdy z nas ma propozycje w tej kategorii, które są albo tak trochę młodsze, że jeszcze by przeszło, rozumiem to, albo, przepraszam, panie prokuratorze, to celowo przekraczamy tą magiczną granicę 40 lat, więc Hubert, ja będę wymieniał teraz, ale może na zmianę, jeżeli pan pozwoli.
Dobrze, bo ja mam parę też oszukańczych kategorii, kandydatur.
Ja też tak, powiedzmy, że oszukańczo, bo nie wszystkie buły widać wprost, ale ja wiem, że one tam są.
Takie te domniemane buły są najlepsze. Tak,
tak, więc ja mam dwie pary, Hubert, i jedną kandydaturę dodatkową. Więc pozwolę sobie zacząć od pierwszej pary. Zeszłoroczne buły męskie w kategorii 40+. Są to buły, które towarzyszą nam, tobie również, Hubert, od dawna. I te buły są inherentne, jeżeli mówimy o kinie akcji, Hubert. Film Pszczelarz i Jason Statham w tym filmie. Choć buł, jako że już jest wiekowym mężczyzną, około 50, nie pamiętam ile ma lat dokładnie, ale sposób, w jaki rozkłada wyspecjalizowanych agentów w tym filmie i robi to w stylu godnym przynajmniej 2005, jeśli nie wcześniej, zasługuje na wyróżnienie, bo wiesz, ta jego żylasta męskość, która jest widoczna przez 100 minut trwania filmu, nawet jak nic nie robi, a my się wydaje, że jeszcze nie docenialiśmy Jasona tak bardzo w tej kategorii wcześniej.
Ale tutaj mam pewien problem, bo jeśli chodzi o Jasona Stathama, to jego naoliwione buły z Transportera 3, kiedy specjalnie się polewał na ekranie olejkiem, żeby być bardziej śliskim dla swoich przeciwników, to jednak w dalszym ciągu to są te takie kanoniczne buły Jasona.
Nie, to ja się zgadzam, tylko że mam wrażenie, że o Transporterze nigdy nie rozmawialiśmy, więc to jest trochę takie, wiesz, buły za całokształt twórczości. Takie wiesz, nagroda, która była zasłużona już dawno, ale jako, że w tym roku obejrzałem Pszczelarza, bo jest to film tegoroczny, premiera styczniowa, jeśli dobrze pamiętam, to bardzo mi się podobało, a drugie buły damskie, które również są wyobrażone, ale tutaj zostały one, jeśli się nie mylę, w zeszłym roku napomknięte przeze mnie. Jest to Rebecca Ferguson, która w tym roku tylko w Dune bo obejrzałem ją jeszcze w Mission Impossible, ale to jest film z 2023 roku, więc to jest...
Czyli Filipa Crash na Rebekę Ferguson.
Niezmiennie trwa, a że ona ma dodatkowo tatuaże, to one mi robią rzeczy, więc jakby... Okay.
Dobrze, to ja też na początku chciałbym rzeczy oczywiste, ale tym razem naprawdę godne uwagi i podkreślane w trakcie trwania seansu filmu wielokrotnie, ale jednak wciąż broniące się mimo tego wielokrotnego wskazywania na ich atrakcyjność, to buły Hugh Jackmana w Deadpool, Wolverine, które są prawdopodobnie najlepszymi bułami Wolverina ever.
Tak, szczególnie pod koniec, kiedy...
Fantastyczne, dojrzałe, męskie, prawdziwe buły. O! Są takie tak, to wydarzyło się na ekranie i to wydarzyło się też na publiczności w kinie, kiedy pojawiła się ta scena, kiedy jego kostium rozpada się pod wpływem tego...
Reaktora, czegokolwiek.
Przepływu tajemniczej energii i zostają ujawnione w pełni męskość jego, ponad pasem oczywiście, jego męskość zostaje ujawniona. To jest to moment, który, nie oszukujmy się, poruszył każdego.
To prawda.
Tutaj nie ma znaczenia żadna płeć ani orientacja seksualna. To jest coś, co po prostu rusza wszystkich.
Tak.
Więc to bym chciał jakby mieć z głowy, bo to jest rzecz godna. Po raz kolejny musi powrócić Jake Gyllenhaal, gdyż jego...
Ale czy... A nie, Jake jest 8-3. To, okay.
Jest, sprawdziłem.
Zalicza się,
dobrze. Ja bardzo dokładnie rzetelnie się przygotowałem. Gdyż jego sylwetka w całości, a buły frontalne w szczególności w filmie Wykidajło Reimagining.
Tak, to jest oficjalny polski tytuł. Wykidajło Reimagining.
Tak,
no.
Robiły fantastyczne wrażenie i to z takich męskich buł ja bym tutaj chyba się zatrzymał na tym. Ja się skoncentrowałem bardziej na damskich bułach frontalnych i odtyłowych, więc tutaj mam paru kandydatów.
Poproszę.
Parę kandydatek. Jeden kandydat jest, kandydatka jest oszukańcza.
Okej.
Gdyż Filip, nie wiem czy wiesz na czym polega fabuła filmu Substancja. Ale w filmie Substancja osoba po 40, mimo tego, że pozostaje tą samą osobą, to transformuje się w osobę przed 40. Ale jednak to, co jest we wnętrzu, się liczy. W związku z tym...
Wszyscy wiemy, że liczy się wnętrze. To
tak,
prawda.
W związku z tym, mimo wszystko, młodsza wersja Demi Moore.
Czyli Margaret Qualley.
W postaci Margaret Qualley i jej buły frontalne nie są prawdziwe, bo zostały tam zmodyfikowane, tak? Więc ich nie kwalifikuje, natomiast buły odtyłowe. No, był to element tego filmu, który, nie oszukujmy się, robił pewnego rodzaju wrażenie na mnie. Nie będę dokładnie opisywał, jakie to wrażenie było, ale chciałbym je nominować. Nie wiem, czy ty masz jakieś jeszcze tutaj kandydatury, bo ja jeszcze mam ich parę. Ja dzisiaj wykonałem bardzo duży research, posiłkując się serwisami specjalistycznymi. Pamiętasz, Filip, w który to był film? Knocked Up? Gdzie oni mieli plan, żeby założyć stronę, która będzie pokazywać, jakie są gołe sceny w filmach, a oni potem im uświadomiła, że
istnieje,
że jest Mr. Skin.
Okay.
Więc tak, posiłkując się specjalistycznymi serwisami, które tak się szczęśliwie składa, że mają takie gotowe artykuły na początek roku, jak na przykład najlepsze
sceny...
tyłki w roku 2024 i najlepsze cycki w roku 2024, to zdecydowałem, że właśnie tak, Substancja jest jednym z kandydatur i tutaj...
To chciałem powiedzieć, że w takim razie, jeżeli mówimy o Substancji, filmie, który nam się podobał, obu mi bardziej, to chciałem też zakrzyknąć w stronę Demi Moore, która mając lat 61, jeśli się nie mylę, w momencie kręcenia filmu nie wstydziła się samej siebie i myślę, że oczywiście wiadomo, pieniądze i Hollywood i tak dalej, ale jednak dobra robota.
Więc tutaj, jeśli chodzi o Demi Moore, to była kolejna moja uwaga, że z kolei chciałem pochwalić buły frontalne.
Tak
w jej wykonaniu w tym filmie. Natomiast Filip, zupełnym kandydatem, który z zaskoczenia mnie wziął, bo to jest serial, którego nie widziałem. I jest to serial, który rozpoczął się jeszcze w 2020... Nie, to jest tak, rozpoczął się w 2023 albo jeszcze wcześniej, natomiast drugi sezon tego serialu wyszedł w roku 2024.
Tak.
Jest to serial na platformie Sky Showtime pod tytułem Spec Ops Lioness.
Pani Zoe Saldana?
Pani Zoe Saldana, która w odcinku drugim, sezonu drugiego, nie pamiętam dokładnie w której minucie.
Dobrze, że mówisz, bo mam ten serial na liście, wiesz?
Jest tam taka scena, w której pani Zoe Saldana w pełnej nagości odtyłowej idzie ku łazience Jest to bardzo dobra scena.
Czy jest to, Hubert, nawiązanie do sceny w wykonaniu Emilio Esteveza z filmu Strzelając śmiechem, kiedy w nocy idzie do łazienki w odtyłowej formie swojej?
Tak, jest to bardzo dobre, natomiast jak na, że tak powiem, standardy tej kategorii, jest to bardzo dobra i mocna kandydatura.
Nie, pani Zoe generalnie jak najbardziej, tak, więc nie widziałem, mam na liście, jestem w stanie się zgodzić awansem. To ja tylko chciałem tutaj tak się wtrącić, jeżeli mówimy, bo powiedziałem, że mam dwie pary. Druga para występowała w filmie Razem i ten film został już wspomniany, ale to głównie dlatego, że mam crusha na obie te osoby, które w tym filmie się crushują wzajemnie, czyli Emily Blunt i Ryan Gosling w filmie Kaskader. Oboje są po 40, więc oboje się zaliczają bezproblemowo w tej kategorii.
Jednak były bardziej Goslingowe, tylko były w tym filmie.
Nie, w tym filmie konkretnym były Goslingowe, więc Emily Blunt jest bardziej tak na kredyt z racji tego, że wszyscy chcemy być Johnem Krasińskim w tym świecie, my nie jesteśmy tacy ładni, tacy zdolni, oczywiście wszyscy twierdzą, że jesteśmy i mamy taką fajną żonę. To tak, to jest moje wtrącenie awansem, że wiesz, że po 40 życie jest okej.
No Filip, ja jeśli chodzi o Krasińskiego, tak już wspomniałem wcześniej, starałem się, ale nie wydaje mi się, żeby w tym roku jakieś jego buły się intensywnie pojawiły.
No nie, w tym roku nie, bo on bardziej chyba zakulisowo jednak
w tym roku. Więc
producencko.
No chciałem. No jakby miałem taki cel, żeby może jednak go tam...
Nie, jak on ten nagrywał ten o wojaku ten swój film, to on tam był taki strasznie nabity. 13 minut czegoś tam, czy godzin, czy whatever.
No dobrze, ale Filip, nie oszukujmy się. Możemy mówić tutaj o cyckach Demi Moore, możemy mówić o tyłku Zoe Saldany, ale nie oszukujmy się, jednak były Hugh Jackmana, to jest to, co działa naprawdę.
Nie, to prawda, zupełnie poważnie. W tej kategorii trochę pominąłem Deadpoola, w sumie nie wiem dlaczego. Po tym, jak mi przypomniałeś, to myślę, że nagrodę zdobędą były Hugh Jackmana, ale ja chciałem dodatkowo wyróżnić, skoro już mówimy tutaj o, wiesz, my zahaczamy o geriatrię, to Jeff Bridges w serialu Stary Człowiek, twist, Stary Człowiek to nie jest Jeff Bridges w tym serialu. Co nie jest oczywiste na początku, mój Boże. To
jest i spoiler jednocześnie.
Nie taki spoiler, ale tak, to Jeff Bridges nie wstydzi się, tak jak Indiana Jones, czyli Harrison Ford, nie wstydził się swojego nabitego, starczego ciała w piątej części filmu. Tak, tutaj jest dokładnie ten sam kasus, tyle że Jeff Bridges, jak już się ubierze, to wykonuje dużo skuteczniej swoje sceny super agencyjnego, CIA-owego zabijania bad guyów, co jest bardzo ładnym polskim zdaniem. I chciałem go wyróżnić dodatkowo. Nie jest to nagroda, ale jest to tak zwany shoutout.
Nie jest to nagroda, bo wydaje mi się, że to jest jednak do kolejnej iteracji tej kategorii, czyli były bardzo mocno po 40.
Tak, tak, bardzo mocno po 40. Więc dobrze.
No. Czyli gratulacje, Hugh Jackman, jak zwykle jesteś najpiękniejszy i zwilżasz nas najbardziej ze wszystkich aktorów na planecie Ziemia. Gratulujemy. To były Złote Trzonki w wykonaniu duetu podcasterskiego podcastu Hammerzeit, Hubert i Filip. Dziękujemy.
Dziękujemy. A gdybyście byli ciekawi, co będzie w następnych odcinkach, nie wiemy dokładnie w jakiej kolejności, ale jest szansa, że będzie Brutalista, jest szansa, że będzie Nosferatu, jest szansa, że będzie, uwaga...
Będzie konfrontacja między nimi.
Będzie konfrontacja. Uwaga, jest szansa, że będzie Sonic i Cobra Kai. To są rzeczy, które wydarzą się prawdopodobnie na przestrzeni najbliższych 2 miesięcy.
A cała reszta jest milczeniem. To znaczy nie jest milczeniem, bo będziemy dużo gadać, ale jeszcze nie wiemy o czym.
Więc dlatego teraz koniec odcinka. Milczenie. 1, 2, 3.
Koniec.